Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. To jest program na żywo, jest 30 maja 2026 roku, minęła godzina 19.00. Tak jak w każdym programie na żywo na tym kanale, czy w formule podcastu, czy wieczoru geopolitycznego, nieco dłuższego programu, będzie się on dzielił na dwie części. W pierwszej części moje wprowadzenie, analiza, omówienie tematu tytułowego, a następnie przejście do odpowiedzi na Państwa pytania. Pytania, które proszę zadawać na czacie. Czat jest do Państwa dyspozycji, nie tylko jeśli chodzi o pytania, ale także jeżeli chodzi o komentarze. Najczęściej tych komentarzy jest bardzo dużo, toczą się bardzo ciekawe rozmowy. Ja próbuję się także odnosić do tych Państwa rozmów, debat tutaj prowadzonych. Ale proszę się absolutnie nie krępować i zadawać pytania. Najlepiej pytanie poprzedzić napisanym wersalikami słowem właśnie pytanie, tak abym mógł łatwo wyłowić te państwa pytania z gąszcza tych dyskusji. Ale przechodzę od razu do rzeczy, bo sprawa jest naprawdę ważka. Jest sprawa, która była absolutnie do przewidzenia i akurat na tym kanale, jednym z nielicznych w polskiej infosferze, od samego początku mówiłem o zagrożeniu ze strony Ukrainy i zagrożeniu, jeżeli chodzi o skutki bezwarunkowego wspierania Ukrainy. Stąd i hasło, i cała akcja społeczna "To nie nasza wojna". Myślę, że stali członkowie, stali subskrybenci, stali widzowie podcastu geopolitycznego doskonale to pamiętają. Wielokrotnie mówiłem o tym, że bezwarunkowe wspieranie Ukrainy, że brak polityki transakcyjnej skończy się dla Polski źle, że Polska i Polacy będzie oskarżana o nie dość wysoką gotowość do wspierania Ukrainy, nie dość dużą pomoc, pojawią się spory historyczne, napięcia historyczne i tak dalej, i tak dalej. Ta cała burza w mediach społecznościowych, która rozpętała się po decyzji Wołodymyra Zełenskiego najpierw o wzięciu udziału w powtórnym pochówku Andrija Melnyka, jednego z przywódców zbrodniczej organizacji ukraińskich nacjonalistów, tak zwanej organizacji ukraińskich nacjonalistów, a następnie o nadaniu imienia, cytuję, bohaterów UPA, Centrum Operacji Specjalnych Północ, no wywołała prawdziwą burzę i w mediach ukraińskich, i w mediach polskich. Jeżeli chodzi o analizę tego wszystkiego, co się dzieje, szanowni państwo, no pozwoliłem sobie bardzo dokładnie prześledzić te wiodące kanały na Telegramie ukraińskie, także te profile w serwisie X, oczywiście prasę ukraińską i to, co się wylewa z tej ukraińskiej infosfery, jest przerażające. Jest po prostu przerażające poziom ziejącej nienawiści w stronę Polski, Polaków, oskarżenia pod adresem Polski i te historyczne, i te współczesne. To się po prostu nie mieści w głowie, biorąc pod uwagę skalę pomocy, jaką zwykli Polacy okazali zwykłym rodzinom ukraińskim w roku 2022. Wtedy oczywiście wzięły górę emocje, cała ta spirala nakręcana, no, można powiedzieć, i przez media głównego nurtu w Polsce, i przez działania informacyjno-psychologiczne ukraińskich służb specjalnych doprowadziły do sfabrykowania sytuacji, w której państwo polskie przestało działać na kierunku ukraińskim, to znaczy brakło jakichkolwiek kontroli wjazdowych dla obywateli Ukrainy, brakło jakichkolwiek kontroli związanych z osadzaniem obywateli Ukrainy w budynkach komunalnych, w różnych samorządach na terenie państwa polskiego, brakło jakichkolwiek hamulców, jakichkolwiek, można powiedzieć, bezpieczników związanych z przyjmowaniem prezentów przez samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli służb mundurowych, przedstawicieli wreszcie państwa polskiego w kontaktach ze służbami specjalnymi Ukrainy, czy też z biznesmenami ukraińskimi, czy politykami ukraińskimi. Wiemy doskonale, że trzy służby specjalne Ukrainy, czyli Służba Wywiadu Zagranicznego, Zarząd Główny Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, czyli HUR, oraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy prowadziły i prowadzą bardzo agresywną działalność operacyjną na terenie państwa polskiego, często zresztą także wykorzystując działania pod obcą flagą, chociażby oficerowie, na przykład oficerowie kobiety Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, że tak powiem, prowadziły i prowadzą działania operacyjne pod obcą flagą, podając się na przykład za przedstawicieli zachodnich wywiadów, czy też zachodnich różnych koncernów, oferując na przykład kwestie współdziału w odbudowie Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Ta sieć powiązań jest bardzo, bardzo gęsta. Doszło do sytuacji, w której osoby zamieszane w ogromne afery, gigantyczne afery korupcyjne na terenie państwa ukraińskiego zawiązały bardzo bliskie relacje towarzyskie, tak bym to ujął, z czołowymi politykami państwa polskiego. No nie jest jakąś wielką tajemnicą, że na początku bieżącego 2026 roku minister koordynator służb specjalnych zrobił sobie zdjęcie, przyjął, no bardzo serdeczny, w serdecznych relacjach był z byłym wicepremierem Ukrainy, który kilka miesięcy później otrzymał bardzo poważne zarzuty korupcyjne, i to pokazuje niewydolność państwa polskiego, niewydolność służb specjalnych III Rzeczpospolitej, niewydolność Departamentu Kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która udaje, że nie ma zagrożenia na kierunku ukraińskim. I nie ma czegoś takiego, szanowni państwo, jak skuteczna ochrona kontrwywiadowcza najwyższych osób w państwie, bo jeżeli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu dopuściły do sytuacji, w której minister Tomasz Siemoniak był dopuszczony do Czernyszowa, mimo że te służby musiały wiedzieć, że Czernyszow jest po prostu zamieszany w gigantyczną aferę korupcyjną, to albo służby chciały wpuścić ministra na minę i w związku z tym powinny polecieć głowy, powinno polecieć całe kierownictwo Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no albo są takimi ignorantami, że również powinno polecieć całe kierownictwo Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No ale nie dziwmy się, skoro były szef Agencji Wywiadu wychodzi i na łamach kanału otwartego, taki kanał, który kiedyś się nazywał Układ Otwarty, na pewno jakiś to jest układ, ale pytanie, czy otwarty, niektórzy złośliwie nazywają ten kanał mianem kanałem Miłobędzka 55, jeżeli były wiceszef Agencji Wywiadu, jak się okazuje, wiceszef, później szef Agencji Wywiadu wychodzi i zdradza modus operandi działalności Agencji Wywiadu w kontekście kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Pomijam już przy tym, że lansuje koncepcję ocieplenia relacji z Białorusią, bo to akurat jest bardzo interesujące. Natomiast jeżeli zdradza wszystkie te tajniki, które nie powinny być w ogóle pokazane na świat, że tak powiem, przed publicznością i na światło dzienne, żaden szanujący się szef, nawet były szef agencji wywiadowczej, chociażby takie jak SWR czy MI6, no absolutnie by sobie na coś takiego nie pozwolił. W Polsce tego typu informacje, jak widać, chodzą sobie po prostu po YouTubie i wiemy i wychodzą informacje, że ten człowiek w przeszłości dwukrotnie nie przeszedł testów psychologicznych, które kwalifikowałyby go do pełnienia funkcji oficera służb specjalnych, no to mamy do czynienia z potężnym problemem jako państwo polskie. Dlaczego? Dlatego, że nie trzeba tutaj snuć jakichś wielkich teorii spiskowych i mówić, że kierownictwo tej czy innej służby jest zinfiltrowane przez obce służby specjalne, że któryś wiceszef czy szef podpisał jakieś zobowiązanie do współpracy, został zawerbowany przez obcy wywiad. Po prostu tym ludziom ułatwiono awanse, ułatwiono, a wiemy doskonale z najważniejszych strategów chińskich, że szczytem polityki, szczytem osiągania sukcesów bez wojny jest lansowanie na najwyższe stanowiska w funkcje państwowe w kraju przeciwnika osób niekompetentnych, osób absolutnie nie nadających się do tego, osób, które są dyletantami, ignorantami, które mają wysokie deficyty osobowościowe, psychologiczne. I moim zdaniem dokładnie z tym mamy do czynienia w całym okresie III Rzeczpospolitej. Na najwyższe funkcje w państwie, na najwyższe funkcje w służbach specjalnych są promowani ludzie absolutnie niekompetentni i tego się nie da udowodnić. Takiej działalności inspiracyjnej obcych służb specjalnych po prostu to jest bardzo trudne do udowodnienia, natomiast jest to niezwykle skuteczne i rozkład III Rzeczpospolitej, rozkład państwa polskiego, bo to widzimy gołym okiem, dobitnie to pokazuje. Dobitnie to pokazuje. Trzecia Rzeczpospolita zaimplementowała propagandę obcego państwa i przyjmuje ją jako swoją. Mówię oczywiście o propagandzie służb specjalnych ukraińskich, ale to nie jest tak, że Zełenski może sobie pozwolić na taką dezynwolturę, może sobie pozwolić na taką swobodę w działaniach antypolskich, które są widoczne gołym okiem od roku 2023, bez wiedzy i zgody służb niemieckich. Moim zdaniem Niemcy doskonale podgrzewają tę atmosferę. Wiemy zresztą z geopolityki, z podstawowych prawideł geopolityki, że silna Ukraina nie jest w interesie państwa polskiego, za to jest w interesie Niemiec jako równowaga dla Polski, jako równoważenie czy osłabianie wpływów polskich. To nie jest jakaś wielka wiedza tajemna. Każdy, kto ma pojęcie na temat ukraińskiej myśli strategicznej, ukraińskiej myśli geopolitycznej, to wszystko wie. Wie o tym, że nie ma czegoś takiego jak koncepcja Międzymorza, koncepcja Intermarium, w której Ukraińcy przyjmą rolę junior partnera Polski. To jest absolutnie wykluczone. Ja wiem, że tacy ludzie jak Jacek Bartosiak, jak przedstawiciele jego firmy, głównie oczywiście pan Marek Budzisz, próbują mówić takie, wmawiać Polakom takie wizje, takie iluzje, że jest możliwa jakiś sojusz polsko-szwedzko-ukraiński, jakiś taki zalążek intermarium, gdzie to Polska miałaby być liderem i tak dalej. No problem polega na tym, że dr Jacek Bartosiak i pan Marek Budzisz kompletnie nie znają strategicznej myśli ukraińskiej. Mimo tego, że tam jeżdżą, spotykali się przecież i z Andrijem Jermakiem, mają wspólne pamiątkowe foto z Warszawy, jeszcze przed tym, jak Jermak otrzymał zarzuty korupcyjne. Pytanie, czy to takie nachalne lobbowanie Polakom współpracy militarnej polsko-ukraińskiej było, że tak powiem, czystego serca? No, czy niekoniecznie. Natomiast wracając do tematu ukraińskiej myśli strategicznej, to nie jest wiedza tajemna. Dla Ukraińców wielu takich myślicieli jest traktowanych współcześnie jako wybitnych, natomiast dla Polaków to byli zbrodniarze. Ja już kiedyś mówiłem o tym w podcaście geopolitycznym, w Akademii Geopolityki, omawiając różnych geopolityków, takich jak Haushofer, takich jak Dugin, takich jak Mackinder, no mówiąc o tym, że dla Niemców, dla Rosjan, dla Brytyjczyków, znaczy dla części Rosjan, dla części Niemców, dla części Brytyjczyków, te postaci są traktowane jako wybitne, no bo wśród pewnych kręgów intelektualnych w Rosji takim wybitnym geopolitykiem, czy traktowanym jako wybitny geopolityk jest Dugin, w Wielkiej Brytanii za takiego wybitnego geopolityka, geografa uchodzi Halford Mackinder, a z kolei w Niemczech za takiego wybitnego geografa, geopolityka wojskowego uchodził i w niektórych kręgach po dziś dzień uchodzi Karl Haushofer, co nie zmienia faktu, że z punktu widzenia państwa polskiego te wymienione osoby wcale niekoniecznie są wybitne. Natomiast z punktu widzenia Ukraińców jest wielu takich, którzy dzisiaj są wynoszeni na piedestał i są zaczytywani, że tak powiem, przez niektóre elity polityczne, elity oczywiście w cudzysłowie na Ukrainie, a w Polsce są to postaci kompletnie nieznane. I gdyby 1/10 z tego wiedział Jacek Bartosiak czy Marek Budzisz, to nie sądzę, żeby formułowali tak fantasmagoryczne iluzje współpracy Polski i Ukrainy. Nie trzeba daleko szukać, to zostało przetłumaczone na język polski, nie trzeba posługiwać się językiem ukraińskim czy językiem rosyjskim, aby znać takie postaci. Kawał dobrej roboty wykonał dr Michał Siudak i tutaj chciałem Państwu zaprezentować, znaczy przede wszystkim chciałbym zaprezentować to specjalistom, bo myślę, że zwykły człowiek raczej nie będzie czytał tekstów źródłowych Bandery czy innych zbrodniarzy ukraińskich. Natomiast jest taki tom, który miałem przyjemność wydać jako wydawca, jako prezes stowarzyszenia naukowego, które podjęło się wydania tekstów źródłowych. Dr Michał Siudak, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego, ukrainoznawca, były pracownik chyba przez 20 lat, jak nie więcej, Katedry Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydał tom Ukraińska geopolityka, wybór tekstów źródłowych. I w tym tomie, szanowni państwo, wydanym nakładem Polskiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej, możemy przeczytać o ukraińskiej myśli geopolitycznej. Tacy autorzy jak Stepan Bandera, Jewchen Małaniuk, Dmytro Doncow, Wiaczesław Łypyński, Mykoła Michnowski, Michajło Chruszewski. Ludzie, którzy zawodowo się zajmują geopolityką czy komentowaniem geopolityki, doskonale znają te nazwiska, doskonale wiedzą, z czym się to wiąże i z czym się wiąże współpraca polsko-ukraińska z punktu widzenia nacjonalistów ukraińskich. Tam nie ma symetrii. Tam nie ma symetrii. Drugi tom doktora Siudaka, między eugeniką i swastyką, ukraiński nacjonalizm w tekstach źródłowych. To również jest przegląd części oczywiście ukraińskich nacjonalistów, którzy no wprost tutaj, jest i Jarosław Steczko, jest i Jurij Łypa, jest i Bandera, którzy no nie pozostawiają żadnych złudzeń na kartach tych swoich pism co do charakteru relacji polsko-ukraińskich. Koncepcja wielkiej Ukrainy także na etnicznych ziemiach polskich, czystki etniczne, nacjonalizm integralny Dmytro Doncowa jako fundament ideologiczny, koncepcja wielkiej Ukrainy budowanej na korzeniu antypolskim, to wszystko znajdziemy w ukraińskiej myśli strategicznej, ukraińskiej myśli geopolitycznej, która po dziś dzień jest czytana na Ukrainie i dziwię się, że ludzie, którzy komentują dzisiaj geopolitykę w Polsce, nie znają tych tekstów. Ja postaram się, aby był wydany skrypt, który w przystępnej i takiej, powiedziałbym, objętościowo, także przystępnej formie, nie żeby to było 200 czy 300 stron, ale powiedzmy kilkadziesiąt stron, aby streszczał, powołując się na źródła, dając konkretne cytaty z polskich tłumaczeń, aby takie coś powstało w najbliższym czasie, bo widzę, że sytuacja absolutnie tego wymaga. Obserwuję bardzo wielu komentatorów, wielu polityków, którzy jak dzieci we mgle błądzą i nie wiedzą, w którym momencie jest Polska, w jakim momencie dziejowym, nie rozumieją, czym jest świat wielobiegunowy. Owszem, jest ta moja najnowsza książka, ale zresztą dziękuję Państwu, bo cieszy się ogromną popularnością i wydawca ma duże problemy, żeby tutaj wysyłać geopolityka świata wielobiegunowego. Książka popularno-naukowa, choć tak naprawdę dla moich stałych widzów tu nie będzie żadnych wielkich nowości. To jest zebranie moich wielu wypowiedzi, wykładów i przedstawienie ich po prostu w przystępnej formule w książce. To jest coś, co mówię od wielu, wielu lat. Natomiast jeżeli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, to tak jak powiedziałem, dla czołowych przedstawicieli nacjonalizmu, szowinizmu ukraińskiego i ukraińskiej myśli geopolitycznej nie ma miejsca dla dwóch mocarstw lokalnych na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim. Polska miałaby być po prostu podporządkowana, miałaby być krajem zapleczem, miałaby być obszarem, miałaby być takim junior partnerem Ukrainy, a być może, oczywiście także w niektórych koncepcjach ukraińskich jest opcja takiego sojuszu niemiecko-ukraińskiego przeciwko Polsce. I to się materializuje na naszych oczach obecnie w wersji takiej, można powiedzieć, na razie zachowawczej. Mówi się o strategicznym partnerstwie niemiecko-ukraińskim, które zostało ogłoszone w kwietniu 2026 roku. Chwali się tym Olaf Scholz, chwali się tym Boris Pistorius, minister obrony Narodowej Republiki Federalnej Niemiec. Jest mowa o wspólnych projektach militarnych. Natomiast Ukraina już w żaden sposób przecież nie ukrywa tego, że buduje swoją tożsamość swoich sił zbrojnych nie na żadnych bohaterach wojny z Rosją, tylko buduje na ludziach, którzy mordowali z zimną krwią kobiety w ciąży, polskie kobiety, Polki, kobiety w ciąży, polskie dzieci, polskich starców, bezbronnych Polaków po prostu na kresach II Rzeczpospolitej, na dawnych kresach II Rzeczpospolitej. I to jest ten smutny przykład tego, jak można, do czego może doprowadzić naiwność decydentów państwa polskiego. I ja tylko przypomnę, że to nie jest tak, że banderyzm pojawił się na Ukrainie 28-29 maja 2026 roku. No przecież banderyzm czy neobanderyzm jest rozwijany z całą mocą od początku istnienia Ukrainy, od końca roku 1991. Od tego czasu banderyzm się bardzo mocno rozwija, także przy, że tak powiem, aprobacie, a często przy ogromnym wsparciu aparatu państwowego. Aparatu państwowego. Co do tego nie ma żadnych, szanowni państwo, wątpliwości, że banderyzm rozwija się bardzo, bardzo mocno przy całym wsparciu aparatu państwowego. Ja zdaję sobie sprawę, że teraz toczy się bardzo wielki, gorący spór polityczny, wewnątrzpolityczny państwa polskiego, czy odebrać order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ja oczywiście uważam, że po pierwsze ten order nigdy nie powinien być nadany. Po jego nadaniu bardzo mocno zresztą krytykowałem byłego prezydenta Andrzeja Dudę, krytykowałem i sam fakt nadania, i to w jaki sposób odbyło się to nadanie, gdzie Zełenski w dresie, przebrany w dres z symbolem, z upowskim symbolem, symbolem szowinistów ukraińskich, tryzub w formie miecza, to jest symbol tych ludzi, którzy mordowali Polaków, odbierał order Orła Białego. Andrzej Duda dokonał takiego też poniżenia polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, składając wieniec w Szczerym Polu, w żaden sposób nie egzekwując polskiego interesu na wschodzie, domagając się penalizacji banderyzmu, czy domagając się godnej ekshumacji, masowych ekshumacji, godnego pochówku ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Co więcej, Andrzej Duda pouczał świętej pamięci księdza Isakowicza-Zalewskiego, księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego, że ten powinien ważyć słowa. No, coś niewyobrażalnego, szanowni państwo, to co wyprawiał właśnie nominant PiSu Andrzej Duda. No i teraz w oczywisty sposób ten order powinien być odebrany, ale przecież to nie jest tak, że tylko PiS czy tylko Andrzej Duda dokonywali takiego szastania najwyższym polskim odznaczeniem, bo ja przecież tylko przypomnę, że były prezydent Aleksander Kwaśniewski w 11 kwietnia 2005 roku odznaczył Orłem Orła Białego Wiktora Juszczenkę, tego samego człowieka, tego samego prezydenta, który uznał Stepana Bandery jako bohatera Ukrainy. No bo przecież 22 stycznia 2010 roku prezydent Juszczenko nadał tytuł bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze. Zresztą ten sam Juszczenko i w 2006 i w 2010 roku wydawał dekrety, które uznawały tak z bandy UPA za, cytuję, bohaterów walczących o niepodległość Ukrainy. Koniec cytatu. Po dziś dzień Wiktorowi Juszczence nikt nie odebrał orderu Orła Białego, mimo że on nigdy tego orderu nie powinien był dostać, a po tym wszystkich akcjach wspierających banderyzm powinien mieć zwrócony ten order. Idźmy dalej. Bronisław Komorowski, prezydent Bronisław Komorowski, 16 grudnia 2014 roku, już po zamachu stanu na Ukrainie, zadecydował o nadaniu orderu Orła Białego Petrowi Poroszence. I co robi Petro Poroszenko? Petro Poroszenko uznał członków UPA, band UPA, za kombatantów walki o niepodległość Ukrainy. I oczywiście Bronisław Komorowski nie nakazał zwrotu, nie uznał nieważności nadania, nie zażądał zwrotu orderu Orła Białego. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że cały establishment III Rzeczpospolitej, zarówno Koalicja Obywatelska, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, PSL, SLD, brały udział w tym, można powiedzieć, w tej sztafecie uznawania Ukrainy za, no właśnie, partnera godnego takich odznaczeń dla tamtejszych głów państw, głowy państwa, dla tamtejszej głowy państwa. To jest problem, szanowni państwo. Problemem jest to, że Jarosław Kaczyński szedł w pierwszym szeregu z członkami szowinistów ukraińskich, gdzie były wznoszone banderowskie hasła. Mówimy o tak zwanej pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. To jest ten problem, że przez całe dekady establishment III Rzeczpospolitej przymykał oczy na rozwój neobanderyzmu na Ukrainie, na kult kolaborantów nazistowskich, takich jak Melnyk, zbrodniarzy takich jak Konowalec, jak Szuchewicz, jak Bandera. Nie przeszkadzało premierom, prezydentom Rzeczypospolitej Polskiej to, że we Lwowie było wybudowane muzeum poświęcone Romanowi Szuchewiczowi, czyli rzeźnikowi Polaków, polskich kobiet i dzieci. I to jest jeszcze nie apogeum. To jest coś, co jest skutkiem tej absolutnej, a absolutnie ignoranckiej polityki władz III Rzeczpospolitej. Jak państwo myślicie, jak się może skończyć ten scenariusz, w którym siły zbrojne Ukrainy, dzisiaj jedna z najsilniejszych armii europejskich, zaraz po rosyjskiej, budują swoją tożsamość na kulcie morderców Polaków? Jak to się może skończyć, zwłaszcza w sytuacji, kiedy społeczeństwo polskie zostało mocno wymieszane ze społecznością ukraińską, czy to rosyjsko, czy ukraińskojęzyczną? Jak to się może skończyć? No nie trzeba być prorokiem, nie trzeba być wielkim, nie trzeba być profesorem nauk o bezpieczeństwie, żeby postawić co najmniej kilka takich scenariuszy, bo o konflikcie już można mówić polsko-ukraińskim, tylko jest pytanie, na jakich płaszczyznach ten konflikt będzie się dalej rozwijał i jaką intensywność przyjmie. Jaką intensywność ten konflikt przyjmie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że Ukraińcy już teraz tworzą listy proskrypcyjne, listy do mordowania Polaków. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Służby specjalne III Rzeczpospolitej od wielu, wielu lat przymykają oczy na to, co robią służby ukraińskie w porozumieniu z tak zwanymi organizacjami społecznymi czy tak zwanymi aktywistami. Chodzi m.in. o organizację i o portal o nazwie Mirotworec. Jak część z Państwa wie, jest to taka strona, która publikuje dane personalne, zdjęcia i niektóre dane pozwalające zidentyfikować, ustalić adres zamieszkania tak zwanych wrogów Ukrainy. Oczywiście chodzi o wrogów banderyzmu, chodzi o wrogów tej odradzającej się neonazistowskiej ideologii na Ukrainie. I ta lista, na której znalazło się bardzo wielu polskich dziennikarzy, polskich polityków, polskich działaczy społecznych, naukowców i tak dalej, jest absolutnie tolerowana przez władze III Rzeczpospolitej. No bo przecież gdyby Ukraina była realnym sojusznikiem Polski, nie byłoby żadnego problemu, aby szef ABW czy szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego do swojego odpowiednika na Ukrainie zatelefonował, czy przez oficera łącznikowego przekazał takie oświadczenie, że Polska nie życzy sobie, aby tego typu działania były prowadzone, jak tworzenie list osób do zabicia przez służby ukraińskie. Natomiast to jest tolerowane, to się dzieje w świetle reflektorów. Jak się to może skończyć? Jak państwo myślicie? Tutaj pokażę Państwu jako przykład, bo tych osób z Polski jest bardzo, bardzo wiele. Akurat moja skromna osoba znalazła się na liście Mirotworca, co poczytuję sobie za pewien, na pewno nie za ujmę, a za fakt, że wykonuje dobrą pracę w Polsce na rzecz naszego narodu, na rzecz polskiej racji stanu. To jest zrzut z ekranu, który Państwo tutaj widzicie, portal Mirotworec, portal wrogów Ukrainy, ludzi do odstrzału, do likwidacji przez ukraińskie służby specjalne czy przez ukraińskich dywersantów i sabotażystów. Jest w zapisie, jak Państwo widzicie, i cyrylicą, i alfabetem łacińskim moje skromne nazwisko. Co jest ciekawe, oprócz, jak widzicie Państwo, takie miniaturki, które są tutaj pokazane, zaraz po moim imieniu i nazwisku i imieniu, są takie miniaturki i warto się temu przyjrzeć, co zwróciło szczególną uwagę właśnie tychże autorów. Ta miniaturka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 od prawej. To jest zrzut z ekranu z serwisu X z dawnego Twittera. To jest mój wpis z roku 2024. Bardzo zaniepokoił ukraińskie służby specjalne. Przyjrzyjmy się temu wpisowi. Króciutki cytat, tu nie całość jest rozwinięta. Rosnąca agresja polityków ukraińskich wobec Polski pokazuje nie tylko bankructwo polityki wschodniej uprawianej przez elity III RP, ale także ogromne wpływy ukraińskich służb specjalnych w naszym kraju. I to jest koniec cytatu. Dalej też pisze o potrzebie, pilnej potrzebie powołania Państwowej Komisji do spraw zbadania wpływów ukraińskich w polskich instytucjach państwowych. I szanowni państwo, to bardzo oburzyło, to bardzo zaniepokoiło ukraińskie służby specjalne, no, które postanowiły moją skromną osobę wpisać na listę proskrypcyjną. No i oczywiście nie ma tutaj żadnej reakcji ze strony władz III Rzeczpospolitej. Na tej liście było naprawdę mnóstwo ludzi o wiele bardziej znanych niż ja, natomiast ludzi także piastujących odpowiednie funkcje, czy wysokie funkcje, funkcje państwowe, ale widać, że to nikomu nie przeszkadza w Polsce, że Ukraińcy w świetle kamer, w świetle reflektorów tworzą listy ludzi, którzy mają być likwidowani na wypadek wojny polsko-ukraińskiej. No, coś niewyobrażalnego i nie ma się co dziwić, że Zełenski sobie pozwala na coraz więcej. Moim zdaniem to jest dopiero przedsmak tego, co nas czeka. Moim zdaniem gorący konflikt polsko-ukraiński jest bardzo prawdopodobny na wielu płaszczyznach. Jak państwo zerkniecie na miniaturę dzisiejszego odcinka, to tam jest takie są trzy symbole. Jest butelka z benzyną, czy z jakimś środkiem łatwopalnym, jest dron i jest uzbrojony, no właśnie, jakiś bojownik, żołnierz. I to symbolizuje te trzy zagrożenia. Po pierwsze działalność sabotażowa. Jest tak ogromne podglebie dla działalności ukraińskich służb specjalnych na terenie III Rzeczpospolitej, że z łatwością te ukraińskie służby, czy to wojskowe, czy tak zwane cywilne, mogą dokonywać eskalacji podpaleń, eskalacji różnego rodzaju prób paraliżu instalacji elektrycznych, szeroko rozumianych instalacji elektrycznych, czy to związanych z pompowaniem wody, czy związanych z zasilaniem zakładów przemysłowych, czy zasilaniem budynków mieszkalnych i tak dalej, przerywaniem łączności, mnóstwo możliwości działań sabotażowych. Mając kilkumilionową rzeszę imigrantów w Polsce, obce służby specjalne mogą się wykazywać. To jest oczywiście skutek polityki otwartych drzwi do państwa polskiego realizowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Donalda Tuska. Nie ma absolutnie żadnej różnicy między rządami Prawa i Sprawiedliwości a rządami Koalicji Obywatelskiej z przystawkami. To jest cały czas ta sama polityka. Ja stawiam tutaj kilka hipotez, dlaczego tak się dzieje. Po pierwsze afera podkarpacka, po pierwsze potężne haki, kompromaty, materiały kompromitujące na establishment polityczny, medialny, celebrycki III Rzeczpospolitej, związany po pierwsze z domami publicznymi na Podkarpaciu, po drugie z gigantyczną siatką przestępców krzywdzących dzieci. No nie nazwę tego przestępstwa po imieniu z uwagi na algorytmy YouTube'a, ale państwo doskonale wiecie i niestety centrum tej siatki krzywdzącej dzieci znajdowała się i podejrzewam, że znajduje się nadal w służbach specjalnych III Rzeczpospolitej. Świadczy o tym chociażby zatrzymanie wieloletniego, wysokiego rangą oficera czy starszego oficera służb specjalnych, zarówno Urzędu Ochrony Państwa, jak i później Agencji Wywiadu, Pawła W. No, nazwisko jest znane, łatwe do rozszyfrowania, to jest postać znana, bardzo mocno promowana przez kolejnych szefów Agencji Wywiadu, która próbuje robić jakiś mit takich polskich Jamesów Bondów, a kończy się tak naprawdę na ludziach, którzy wyżywają się na dzieciach, no i krzywdzą dzieci. 3,5 roku więzienia dla Pawła W., wieloletniego oficera służb specjalnych III Rzeczpospolitej. Wiedzieli o tym ludzie z zarządu kontrwywiadu, Urzędu Ochrony Państwa, wiedzieli o tym ludzie z Departamentu Kontrwywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nic nie robili przez całe lata. Pytanie, komu przekazywał informacje, będąc szantażowany Paweł W., bo to jest moim zdaniem bardzo prawdopodobne. Ale ta sieć jest o wiele bardziej rozległa, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że siatka przestępców krzywdzących dzieci obejmuje wysokich rangą nie tylko oficerów agencji wywiadu, ale także innych służb mundurowych, ludzi z policji, którzy dają przykrycie, tak jak dawali zresztą parasol bezpieczeństwa braciom R na Podkarpaciu. Cała afera podkarpacka to jeden wielki kompromat na ludzi z PiS-u i z Platformy, czy dawnej Platformy, obecnie Koalicji Obywatelskiej. No i do tego trzecia hipoteza, nie tylko afera podkarpacka, nie tylko gigantyczna afera z krzywdzeniem dzieci w polskich służbach specjalnych, ale także gigantyczna afera łapówkarska. Ja się nie dziwię, że rząd Donalda Tuska chce zlikwidować Centralne Biuro Antykorupcyjne, skoro na jaw wychodzą gigantyczne powiązania biznesmenów, polityków, samorządowców III Rzeczpospolitej z oligarchami ukraińskimi. Ja myślę, że sama kwestia powiązań Andrija Jermaka z przedstawicielami polskich NGO-sów, polskich tak zwanych organizacji trzeciego sektora, tak to nazwijmy, jakichś dziwnych think tanków, organizacji eksperckich, które nagle bardzo mocno lobbują. Pamiętamy zresztą tych dyżurnych ekspertów, którzy najpierw mówili, że tylko sojusz z USA, tylko to wieszanie polskiego bezpieczeństwa na klamce w Waszyngtonie zapewni Polsce bezpieczeństwo, że największym egzystencjalnym zagrożeniem ma być Federacja Rosyjska, że Rosja jest tym wrogiem, którego nie da się tego uniknąć, tej konfrontacji, że Polska jest rzekomo skazana na wojnę z Rosją. Determinizm historyczny, determinizm geograficzny. To było bardzo charakterystyczne, a potem nagle okazało się, że gwarancje amerykańskie są zdaniem tegoż eksperta nic nie warte, należy tworzyć tutaj sojusz ze Szwecją i z Turcją, czyli jeszcze słabszy niż NATO. Z 32 członków wybrać sobie jeszcze tylko dwóch i udawać, że się jest mocarstwem nad Wisłą, szturmować Kaliningrad, prawda, i tak dalej. No to jest działalność, jakby to powiedzieć, no to jest działalność ewidentnie inspiracyjna, to jest działalność z gruntu uderzająca w podstawy polskiego interesu narodowego, bardzo bliski współpracownik tegoż dyżurnego eksperta forsował Unię Polsko-Ukraińską, czy też Federację Polsko-Ukraińską. Pan Marek Budzisz, bo o nim mowa, o tym, jeżeli chodzi o tego propagatora Federacji Polsko-Ukraińskiej, latem 2022 roku jeszcze na łamach tygodnika Sieci wygłaszał takie słowa, oczywiście w formie pisemnej, to wszystko jest jeszcze w internecie, warto sobie robić screeny. Mówił o tej Federacji Polsko-Ukraińskiej, zresztą w jednym z niedawnych, ostatnich wywiadów, nie wiem, czy to nie u redaktora Rymanowskiego, czasem potwierdzał to, że cały czas opowiada się za Federacją Polsko-Ukraińską, a zatem za podporządkowaniem polskiego narodu interesom banderowskiej Ukrainy, bo tak trzeba to nazywać, bo to, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie, to jest kult. To jest państwowy, nie żaden prywatny, nie żaden marginalny, ale państwowy kult zbrodniarzy na narodzie polskim. Jeżeli ktoś dzisiaj z otwartą przyłbicą wychodzi i mówi, że jest za federacją z banderowcami, z ludźmi, którzy prowadzą kult morderców polskich kobiet i dzieci, a jednocześnie jest lansowany z potężnym uporem w mediach głównego nurtu, no to jest pytanie o intencje osób rządzących Polską, jest pytanie o ochronę i osłonę kontrwywiadowczą państwa polskiego, jest pytanie o to, czy dla którego państwa pracuje dzisiaj Departament Kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy dla którego narodu. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej suwerenem w Polsce jest naród polski, no ale wydaje się jednak, że ten artykuł Konstytucji jest bardzo mocno łamany w ostatnich, no nie tylko latach, myślę, że dekadach, biorąc to pod uwagę. I ja nie mam, szanowni państwo, co do tego żadnych złudzeń. głównymi beneficjentami tego, co się dzieje dzisiaj w Polsce, czyli narastającej wojny polsko-polskiej, bo przecież kopią się po kostkach nie tylko przedstawiciele PiS-u i Platformy, czy Koalicji Obywatelskiej, nie tylko lewica i prawica, ale także na samym dole, nawet w kręgach ludzi przeciwnych bezmyślnemu wspieraniu Ukrainy, toczą się różnego rodzaju spory, swary. To jest nasza przypadłość narodowa, nasz najciemniejsza strona charakteru narodowego Polaków, ta skłonność do właśnie do waśni w ramach jednego narodu i to powoduje, że Polska od czasów III wojny północnej nie wykształciła w sobie żadnej wysokiej kultury strategicznej, nie była w stanie, no można powiedzieć, być podmiotem geopolitycznym. To jest upadek permanentny. Upadek narodu polskiego w takim sensie podmiotowości geopolitycznej, który się bierze nie od 39, nie od Jałty, ale bierze się od 1721 roku, od wyników III wojny północnej. Zatem jak Państwo widzicie, cała ta narracja od początku drugiej fazy wojny na Ukrainie, począwszy od, po pierwsze, mówienia o tym, że jest na Ukrainie tak zwana wojna pełnoskalowa. Pełnoskalowy jest tylko drenaż portfeli Polaków, a nie żadna wojna pełnoskalowa. Życie na Ukrainie toczy się i milionerzy, liczba milionerów wzrosła w ubiegłym roku o 17 tysięcy. Jest 17 tysięcy milionerów nowych na Ukrainie. No to jest coś niewyobrażalnego w czasie rzekomej pełnoskalowej wojny. Rosja w piątym roku prowadzenia tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, jak to nazywają ludzie na Kremlu, dopiero poinformowała, że może ewentualnie zaatakować centra kierowania, centra dowodzenia sił zbrojnych Ukrainy. No to pokazuje, że żadną wojną pełnoskalową nigdy nie mieliśmy na Ukrainie do tej pory do czynienia od 2014 roku. Natomiast jest niewątpliwie pełnoskalowe wyciąganie pieniędzy od obywateli państw Unii Europejskiej. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Zresztą Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej na swojej stronie internetowej napisała, że zaspokojenie potrzeb wojskowych i obronnych Ukrainy ma być na poziomie 75 miliardów 200 milionów euro. To jest wsparcie wojskowe udzielone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i całkowite wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy. 75,2 miliarda euro. Do tego jeszcze pomoc obejmująca wsparcie finansowe, wsparcie dla ukraińskich migrantów. To wszystko wynosi ponad 200 miliardów euro. Szanowni Państwo, przy takim finansowaniu oligarchów ukraińskich, przy takim finansowaniu szowinizmu ukraińskiego wyhodowano, stworzono, wykreowano jednego z największych, jeśli nie moim zdaniem największego wroga państwa polskiego. To nie żaden mityczny Putin, to nie żadne roszczenia terytorialne rzekome Rosji wobec Polski, bo takich nie ma. Są zagrożeniem dla Polski. Największym zagrożeniem dla państwa polskiego jest dzisiaj nie odradzający się, ale rozkwitający i wspierany przez władze w Kijowie ukraiński szowinizm odwołujący się do zbrodniczych, ludobójczych tradycji tak zwanej organizacji ukraińskich nacjonalistów i tak zwanej ukraińskiej powstańczej armii, tych band UPA, które bestialsko mordowały Polaków. To było genocidum atrox, czyli ludobójstwo ze szczególnym udręczeniem. Najokrutniejsze ludobójstwo dokonane w dziejach Europy, a być może i w ogóle w dziejach całego świata. Na pewno skala jest porażająca, ale porażająca jest także forma. Ponad 360 rodzajów śmierci, ponad 360 rodzajów tortur, w wyniku których ginęły polskie kobiety w ciąży, polskie małe dzieci, starcy, ludzie absolutnie bezbronni, wymazanych mnóstwo wsi. Trudno nawet dzisiaj powiedzieć, jaka była skala tego ludobójstwa dokładnie, czy to było 100, 140 tysięcy zabitych w latach 43-45, a do tego trzeba przecież jeszcze dodać kolaborantów ukraińskich w różnych formacjach, i w Wehrmachcie, i w dywizjach takich Waffen-SS, SS Galicien, którzy przecież byli rekrutowani od 41 roku, nawet nie tylko od 41, już od 39 roku, przecież Ukraińcy byli werbowani do nazistowskich formacji zbrojnych. No to jest coś, szanowni Państwo, niewyobrażalnego, co się się dzieje, a trzeba jasno jeszcze powiedzieć, że sytuacja państwa polskiego jest trudna z uwagi także na relacje europejsko-amerykańskie, czy amerykańsko-rosyjskie, amerykańsko-białoruskie. Wiemy o tej odwilży w relacjach amerykańsko-rosyjskich i amerykańsko-białoruskich. Wiemy o tym, co powiedział Elbridge Colby. A w Stanach Zjednoczonych narasta w niektórych kręgach, zwłaszcza kręgach proizraelskich, mocne stanowisko antypolskie. Bardzo mocne stanowisko antypolskie. W ciągu trzech dni konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku stał się obiektem dwóch aktów wandalizmu. Tak zwani nieznani sprawcy pomalowali czerwoną farbą drzwi polskiego konsulatu, elewację budynku, zamalowali monitoring, kamery monitoringu, a także zdewastowali pomnik Jana Karskiego. No i oczywiście są głosy oburzenia władz lokalnych, oczywiście Polonia protestuje, ale Polonia dzisiaj w Stanach Zjednoczonych nie stanowi żadnej realnej siły w odróżnieniu od lobby proizraelskiego. Możemy się zastanawiać, dlaczego tak jest, dlaczego Senat to jest dzisiaj taka wydmuszka, to jest taki kwiatek do kożucha w polskim systemie prawno-politycznym, niby odpowiedzialny za łączność z Polonią i Polakami za granicą, ale to się sprowadza do oficjałek, do klepania się po ramieniach, do różnych takich uroczystości, akademii ku czci, natomiast budowa twardego lobbingu politycznego to jest coś absolutnie nieosiągalnego przez władze III Rzeczpospolitej, nawet w kraju takim jak Stany Zjednoczone, gdzie jest naturalne podglebie do budowy polskiego lobbingu. Żadnego lobbingu realnego polskiego nie ma, mówmy sobie szczerze. Włosi mają mocniejsze grupy lobbingowe niż Polacy i to wynika ze słabości, z niskiej kultury strategicznej narodu polskiego. Taka jest niestety smutna rzeczywistość. W tym kontekście widać, że jest taki dziwny sojusz, tworzy się taki dziwny sojusz. Na razie możemy mówić o pewnej zbieżności interesów Niemiec, Izraela i Ukrainy przeciwko państwu polskiemu. Co łączy te trzy państwa, co łączy te trzy grupy lobbingowe, czy te trzy holdingi lobbingowe, tak bym to mógł określić umownie. Łączy na pewno chęć rewizji historycznej. Chodzi o przepisanie historii na nowo, postawienie Polaków w roli katów, a Ukraińców, Żydów, Niemców w roli ofiar. I to się niestety na wielu płaszczyznach udaje. Zresztą ta niedawna, zeszłoroczna wystawa w Muzeum Gdańska pod tytułem, cytuję, Nasi chłopcy, pokazuje, jak głęboko sięgają wpływy niemieckich służb specjalnych. To oczywiście to się dzieje wszystko przy absolutnej bierności kontrwywiadu. Ostatni raport ABW, który dla Państwa szeroko omawiałem, który został shadowbanowany na YouTubie, są ograniczenia w jego wyświetleniach, nie dziwię się, to są oczywiście działania po to, aby się nie mówiło głośno o skandalicznym dokumencie, które wydała z siebie ABW, która przyznała się, że działania kontrwywiadowcze w 99% są koncentrowane tylko i wyłącznie na trzech kierunkach. Żaden z nich nie obejmuje zagrożeń ze strony wywiadu izraelskiego czy wywiadów izraelskich. Z wywiadu niemieckiego, wywiadu ukraińskiego, tego w ogóle nie ma i nie ma przeciwdziałania ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To pokazuje, w jak trudnej sytuacji się znaleźliśmy, bo moim zdaniem Ukraińcy, przegrywając wojnę z Rosją, czy Ukraina oczywiście przegra tę wojnę z Rosją, już przegrała, pytanie, jakie będą straty dla Ukrainy na wschodzie, pojawią się w mojej ocenie, stawiam taką twardą hipotezę, pojawią się grupy polityczne, bardzo wpływowe grupy lobbingowe na Ukrainie, które będą chciały powetować sobie straty terytorialne na wschodzie zyskami terytorialnymi na zachodzie. Myślę, że nie trzeba tego jakoś specjalnie rozwijać. W mojej ocenie Zełenski będzie także próbował ratować swój stołek, będzie starał się ratować swoją skórę eskalowaniem napięcia z Polską. Dzieje się to oczywiście za wiedzą, zgodą, aprobatą i cichym wsparciem wywiadu niemieckiego, który zacieśnia relacje z Ukrainą, który chce za wszelką cenę osłabić Polskę przed takim, można powiedzieć, ostatnim akordem federalizacji Unii Europejskiej. Z punktu widzenia Rosji myślę, że ta sytuacja, która się tworzy, czyli takiego już nieformalnego partnerstwa niemiecko-rosyjsko-ukraińskiego przeciwko Polsce, działania przeciwko władzom III Rzeczpospolitej w odpowiedzi na ich rusofobiczne działania, To jest oczywista sprawa, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ja wielokrotnie mówiłem, oczywiście byłem odpowiednio etykietowany, nie mam co do tego też żadnych wątpliwości, że cała ta kampania marketingowa, ten czarny PR w mediach głównego nurtu, w mediach społecznościowych od roku 2022, czyli upowszechnienie takiej etykietyzacji ruskie onuce, to określenie w ogóle onuca, onuce, ruskie onuce, to jest operacja ukraińskich służb specjalnych realizowana między innymi rękami funkcjonariuszy kontrwywiadu nad Wisłą, tak bym to określił, bo nie nazwę go polskim kontrwywiadem. To było wszystko realizowane, rozpisane bardzo dokładnie w Kijowie i we Lwowie, zresztą jedna z jednostek operacji psychologiczno-informacyjnych, która działa na kierunku polskim, ma siedzibę zresztą w obwodzie lwowskim. Zresztą widzimy, obserwujemy teraz na X-ie działania tej jednostki. Przy absolutnej bierności ABW. ABW od niedawna ma profil na X-ie i zobaczcie Państwo, jak działają sprawnie. W cudzysłowie oczywiście sprawnie. Chwalą się, że mają swojego bota na Telegramie. No, życzę powodzenia. W każdym razie sytuacja jest naprawdę bardzo trudna, dlatego że Ukraińcy w każdej chwili mogą tutaj spróbować pod fałszywą flagą zrzucić odpowiedzialność na Rosję, zrobić odpowiednią otoczkę propagandową wokół tego, doprowadzić do aktów terroru. I to już mówię o przejściu do kolejnej fazy, bo z terrorem ukraińskim mamy do czynienia. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Z terrorem czy z terroryzmem ukraińskim mamy do czynienia już na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Masowa fala podpaleń, zatrzymywanie obywateli Ukrainy. To jest skutek polskiej polityki uległości wobec Ukrainy. Tworzą się grupy sabotażowo-dywersyjne i na terenie Ukrainy, i na terenie Polski. Na terenie Polski grupy sabotażowe, na terenie Ukrainy grupy dywersyjne. Niestety bardzo dużą cegiełkę do tego wszystkiego dodał rząd Donalda Tuska i niestety również prezydent Karol Nawrocki. Prezydent Karol Nawrocki popełnił fatalny błąd, podpisując ustawę abolicyjną dla najemników z Polski walczących na Ukrainie. To jest bomba z opóźnionym zapłonem, to co zrobił prezydent Nawrocki. No oczywiście główna odpowiedzialność spada na rząd Donalda Tuska, niemniej jednak parafował tę ustawę prezydent Nawrocki i to jest potężny błąd. Podobnie potężnym błędem jest utrzymywanie dalej w kancelarii prezydenta pana ministra Marcina Przydacza, czyli architekta polityki wschodniej, polityki ukraińskiej Andrzeja Dudy. To jest potężny problem i to rzutuje na całą politykę Pałacu Prezydenckiego, podobnie zresztą jak zatrudnianie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego generała Andrzeja Kowalskiego, człowieka, który dał się poznać z jak najgorszej strony w czasie agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, który kilka dni po tej agresji izraelsko-amerykańskiej przyjmował ambasadora Izraela w BBN-ie i rozmawiał o bezpieczeństwie na Bliskim Wschodzie. No to jest naprawdę albo duże odklejenie od rzeczywistości i kompletne niezrozumienie realpolitik, no albo działalność, i tutaj trzy kropki, z ostrożności procesowej tego nie nazwę wprost. W związku z tym, szanowni państwo, duży problem, jeżeli chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego, jego doradców, fatalni doradcy, absolutnie fatalni doradcy, zapraszanie byłego szefa agencji wywiadu na te obiady belwederskie, człowieka, który zdradza tajemnice służby, no to też właściwie pokazuje te potężne ułomności ośrodka prezydenckiego. I jeszcze jedna sprawa. Powiedziałem o tej operacji pod kryptonimem ONUCA, czyli operacji psychologiczno-informacyjnej w polskiej infosferze, czyli etykietowania wszystkich tych, którzy nie chcieli rozbrojenia Wojska Polskiego na rzecz banderowskiej Ukrainy, etykietowania ukraińskimi, rosyjskimi ONUCami czy ruskimi ONUCami, wszystkich tych, którzy nie chcieli rozwoju neobanderyzmu i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście operacja ukraińskich służb specjalnych robiona przez funkcjonariuszy także służb III Rzeczpospolitej. Natomiast to doskonale pokazuje cała ta sytuacja. Dzisiaj ci wszyscy pełni oburzenia, politycy PiSu. Jak to jest możliwe, że tutaj mordercy Polaków są wynoszeni na piedestał? Prawda jest taka, że kraj, którego elity polityczne, elity eksperckie nie są w stanie przewidywać na dekadę naprzód, traci podmiotowość. Natomiast decydenci państwa polskiego nie są w stanie przewidywać nawet na 5 lat naprzód. Nawet na 5 lat naprzód. To pokazuje, że Polska nie jest nawet podmiotem, ani nawet przedmiotem geopolityki. Jest po prostu miejscem na mapie. Została sprowadzona do miejsca na mapie. Cała ta histeryczna reakcja głównego nurtu na hasło to nie nasza wojna, pokazuje krótkowzroczność, pokazuje prymitywizm myślenia, brak refleksji. Co się stanie, jeśli Ukraina wzmocni się do poziomu lokalnego mocarstwa militarnego? Co wówczas z Polską? Czy Ukraina, będąc lokalnym mocarstwem militarnym, zaakceptuje Polskę jako lidera? Powiedziałem o książkach doktora Siudaka, o tych tłumaczeniach tekstów źródłowych. Brak jakiejkolwiek refleksji, szanowni państwo, brak jakiejkolwiek refleksji. W związku z czym, już na zakończenie, ponieważ ta część musiała być dłuższa, pokazać państwu wiele wątków, wiele tych kwestii, które są związane z, prawda, relacjami polsko-ukraińskimi, bo to nie jest kwestia tylko takiej prostej rzeczy, że prezydent Nawrocki 8 czerwca dokona, no właśnie, tej procedury rozpoczęcia odebrania orderu Orła Białego. Przypominam jeszcze raz, i Wiktor Juszczenko, i Petro Poroszenko otrzymali order Orła Białego. Juszczenko od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Petro Poroszenko od prezydenta Bronisława Komorowskiego. Obaj, i Poroszenko, i Juszczenko, uznawali UPA i OUN za organizacje walczące o niepodległość Ukrainy, a sam Juszczenko nadał tytuł Stepanowi Banderze bohatera Ukrainy. Bohatera Ukrainy. No to jest, szanowni państwo, coś absolutnie niewyobrażalnego i to pokazuje słabość całej III Rzeczpospolitej. Dlatego tak istotne będą te wybory, wybory parlamentarne w 2027 roku. Mam nadzieję oczywiście, że do tych wyborów dojdzie. Mam nadzieję, że dojdzie do zmiany, że zostanie odsunięty PO-PiS trwale od władzy, ponieważ prowadzi Polskę do konfliktu z Ukrainą. I to konfliktu geopolitycznego, gdzie głównymi beneficjentami będą kraje takie jak Niemcy i Rosja. I to ci, którzy najgłośniej krzyczą o ruskich agentach i ruskich onucach, tworzą sobie bardzo mocny parawan i bardzo dużą zasłonę dymną. Warto się przyjrzeć tym wszystkim, którzy nawoływali do takiego bezrefleksyjnego, takiego bezmyślnego wspierania Ukrainy od 22 roku. Warto się przyjrzeć tym, którzy cenzurowali debatę, którzy nie dopuszczali ludzi mówiących o potrzebie normalizacji relacji z Rosją. Przecież ktoś, kto mówi o normalizacji relacji z jakimś sąsiadem, powinien w naturalny sposób, znając polską myśl polityczną, znając polską tradycję geopolityczną, być w oczywisty sposób dopuszczany do głosu. Skoro nie mówi o potrzebie konfliktu, o potrzebie wojny, ale o potrzebie pokoju, mediacji i tak dalej. W Polsce wszyscy mówią o wojnie. Niewielu mówi tak naprawdę, poza głównym nurtem oczywiście mówi się o pokoju. Szanowni państwo, kończąc ten temat, kończąc pierwszą część, która się bardzo mocno przedłużyła, chciałem państwa serdecznie zaprosić na Marsz Pamięci poświęcony polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa. Ten marsz, jak co roku, odbędzie się w Warszawie, odbędzie się 4 lipca 2026 roku. Rozpocznie go msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży o godzinie 13:00 jest msza święta, a Marsz Pamięci rozpocznie się na placu Trzech Krzyży o godzinie 15:00. Zapraszam państwa, potem będzie jeszcze konferencja, będą świadectwa, będzie mowa o pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa w lokalu Kuźnia przy ulicy Stawki 4B o godzinie 18:00. Wszystkie informacje znajdziecie państwo na stronie Fundacji Wołyń Pamiętamy, wołyńpamiętamy.org. Przypominam, 4 lipca 2026 roku o 15:00 zaczyna się na placu Trzech Krzyży Marsz Pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Kończy się na przygrobie nieznanego żołnierza, zresztą tak jak co roku. I już za chwilę przechodzę do odpowiedzi na państwa pytania. Przypomnę tylko, że Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Przy okazji tutaj w ramach bloku reklamowego zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu, który odbędzie się w dniach od 6 do 9 października bieżącego roku. Będę na nim osobiście obecny. Zapraszam także do grupy majątkowej Cezary Graf, w której też jestem członkiem. Wspólnie staramy się mądrze myśleć o naszych pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Prowadzi od wielu lat kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera kanału znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Minęła godzina pierwszej części, teraz przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. KMPRF, długa nazwa użytkownika, czytam początek, nareszcie zejście z Rosji i spojrzenie w ciemną stronę. No, myślę, że to takie spojrzenie jest mocno krótkowzroczne. Owszem, w mediach głównego nurtu, w mediach społecznościowych teraz patrzy się na to zagrożenie ukraińskie, ale moim zdaniem pieniądze cały czas idą na Ukrainę. I cóż z tego, że w mediach społecznościowych jest wielkie oburzenie, święte oburzenie, skoro Polska co roku wydaje 50 milionów dolarów na system łączności satelitarnej, na Starlinki dla Ukrainy, mimo że Ukraina ma 17 tysięcy milionerów. I co z tego, że mamy święte oburzenie ze strony pisowców, którzy dawali lekką ręką miliardy na Ukrainę i przekazali ponad kilkadziesiąt pakietów pomocy wojskowej, skoro Polska cały czas spłaca odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Ukrainę w Komisji Europejskiej. No jak to jest, że Polska zobowiązała się, żeby spłacać odsetki od pożyczki na Ukrainę, gdzie wiemy, iż mnóstwo z tej pomocy zachodniej jest po prostu malwersowane, dochodzi do malwersacji finansowych, dochodzi do defraudacji. To jest ten, szanowni państwo, problem, że Polska jest absolutnie rozbrojona kontrwywiadowczo. Jest absolutnie rozbrojona kontrwywiadowczo. To jest potężny problem. Proszę jeszcze raz sięgnąć do... wejść na stronę abw.gov.pl, wejść, ściągnąć sobie ten raport ABW i zobaczyć, że tam nie ma słowa o zagrożeniu ze strony Ukrainy. No coś niewyobrażalnego. Przecież kierownictwo tej agencji powinno być natychmiast odwołane. Natychmiast po takiej kompromitacji, po takim kompromitującym raporcie. W ogóle opcja zero w polskich służbach specjalnych to jest coś, co się ciągnie od roku 1989. I widać, jak ogromne wpływy mają dzisiaj Ukraińcy, jaki ma wywiad izraelski. Gdzie? No między innymi wśród byłych oficerów WSI. Przecież WSI, oczywiście zmieniła się etykietka. Jedną etykietkę zastąpiły dwie kolejne, SKW i SWW. Natomiast ludzie, oficerowie operacyjni, zwłaszcza w wywiadzie wojskowym, przeszli suchą stopą przez całą weryfikację. To jest tak jak funkcjonariusze wywiadu PRL-u. Absolutnie Departament Pierwszy suchą stopą przeszedł sobie do trzeciej RP w zwartym szeregu i stąd mamy ten problem, ponieważ ci ludzie w okresie PRL-u byli nauczeni służyć obcym panom i to jest ta pewna mentalność, której się nie da wyrugować. To są ludzie, którzy dzisiaj pracują dla Niemców, to są ludzie, którzy pracują dla wywiadu izraelskiego, to są ludzie, którzy pracują dla Amerykanów, dla Brytyjczyków, od paru lat pracują bardzo intensywnie dla SBU, dla SWR-u, dla HUR-u, oczywiście dla służb rosyjskich, mnóstwo tych ludzi pracuje z dawnego WSI. To jest ten potężny problem, że w Polsce nigdy nie było prawdziwej opcji zero. Co bardzo ciekawe, SB-kom odebrano uprawnienia emerytalne, natomiast ludziom, którzy służyli jeszcze w WSW na przykład, w PRL-u nie odebrano. No i to też pokazuje, kto dzisiaj Polską rządzi. Dziwię się prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że jeszcze nie odtajnił aneksu do raportu z weryfikacji WSI. To powinno być natychmiast, w ciągu pierwszych 100 dni prezydentury zrobione. Ale ja się domyślam, kto jest tam hamulcowym. No, oczywiście wiem, kto jest w BBN-ie tym hamulcowym, natomiast tutaj tak naprawdę właśnie ludzie z WSI przez oficerów obcych wywiadów oddziałują na ośrodek prezydencki. Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki zdaje sobie z tego sprawę. Andre von Schwarz. Jak pan sobie wyobraża początek konfliktu zbrojnego z Ukrainą? Kilka wariantów. Pierwszy wariant uderzenie dronowe na polską infrastrukturę krytyczną, w tym wariant czy podwariant, że następuje uderzenie na obiekty cywilne. Na szpital, na budynek mieszkalny, na żłobek, na przedszkole, stację metra, tego typu sytuacja i próba zrzucenia odpowiedzialności na Rosję, próba wciągnięcia Polski do wojny z Rosją przez władze w Kijowie. Kolejna kwestia to nasilenie terroru. Powiedziałem, że z terroryzmem ukraińskim mamy już do czynienia, ale to jest terroryzm wymierzony w mienie. To jest terroryzm materialny, gdybyśmy go tak mieli określić. Natomiast zakładam również scenariusz rozszerzenia tego o terror indywidualny i o terror zbiorowy. Terror indywidualny to są zamachy na konkretne osoby w państwie przeciwnika. Na polityków, na samorządowców, na biznesmenów, na generałów, pułkowników, czy też na wybrane osoby z listy proskrypcyjnej. Powiedziałem o liście mirotworca, to oczywiście również opcja takich mordów politycznych i próba oczywiście przykrycia tego odcięcia prawdziwych zleceniodawców. No i wreszcie terror zbiorowy, zamachy bombowe, masowe zamachy bombowe na terenie Polski. Obecnie obce służby specjalne testują polski system bardzo mocno. Cała ta prowokacja związana z, można powiedzieć, taką jedną częścią sceny politycznej, chodzi o te fałszywe alarmy, te zamawianie pizzy, czy to wtargnięcie do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego przez Straż Pożarną, no jasno pokazuje, że państwo polskie nie ma wypracowanych procedur, w ogóle ta sytuacja zabezpieczenia rodziny, głowy państwa jest w ogóle śmieszna, no jakby funkcjonowanie służby ochrony państwa jest no po prostu niepoważne. Jeżeli dom matki urzędującego prezydenta nie jest chroniony i byle jakiś kraker może sobie żartowniś, może dokonać takiego zgłoszenia, po którym następuje no właśnie wtargnięcie służb państwowych do najbliższej rodziny prezydenta, no przecież to jest ewidentny nacisk na głowę państwa, to jest ewidentny nacisk, próba zastraszenia głowy państwa. Gdzie jest służba ochrony państwa? Gdzie była służba ochrony państwa, kiedy był okradziony Lexus rodziny Donalda Tuska? I nie mówimy o dalekiej rodzinie, w dalekim powinowactwie, mówimy o żonie urzędującego premiera, bez względu na sympatie czy antypatie polityczne. Rodzina powinna być absolutnie zabezpieczona. Lexus zostaje 200 metrów od domu, zostaje skradziony, znajduje się w Gdańsku, zaparkowany elegancko. Przecież to jest jasny sygnał, że żeby ukraść takie auto, wypowiadało się zresztą wielu z ekspertów, także ludzie z policji, że to nie jest tak, że można sobie ze śrubokrętem pójść i auto klasy premium, prawda, ukraść. Tu potrzebny jest specjalistyczny sprzęt elektroniczny, który idzie w dziesiątki, a być może nawet setki, ponad 100 tysięcy złotych i tutaj mamy kradzież, po czym pozostawienie na parkingu. Jasny sygnał. Ten samochód nie został ukradziony byle komu. Kto kradł, wiedział, czyj samochód kradnie i wiedział, jaki chce sygnał zrobić. To on nie został wywieziony ani za granicę, ani nie został rozebrany na części i tak dalej, i tak dalej. To był jasny sygnał pod adresem VIP-ów. Chyba w pewnym momencie, w mojej ocenie, wśród całego tego establishmentu, jedyną osobą, która się przestraszyła realnie konsekwencji tych wszystkich działań, był były marszałek Sejmu Szymon Hołownia. To jest człowiek, który zrozumiał wagę głupoty, którą popełnił, to znaczy gróźb adresowanych pod adresem prezydenta mocarstwa atomowego. Znaczy wszyscy wiedzą, że jest nowa jednostka w ramach wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej przeznaczona do eliminowania przeciwników politycznych. Wiemy również, że służby ukraińskie mają takie jednostki. To jest oczywiste. No, wycofanie się z polityki, prawda, próba ucieczki do Szwajcarii, zdobycia immunitetu ONZ-u, no to są oczywiste działania mające na celu, jak to się mówi w wojsku, RWD. Nie będę tutaj rozwijał, bo to niecenzuralne byłoby, ale kto ma widzieć, ten wie. Maciek W., czy była szansa na uniknięcie obrony przed ludobójstwem na Wołyniu? Jakie analogie można zauważyć, patrząc na dzisiejsze relacje Polska-Ukraina, a te z czasu II wojny światowej? Myślę, że nie była, patrząc z perspektywy roku 1943, nie było możliwości całkowitej obrony przed tym ludobójstwem, ale była możliwość ograniczenia skutków ograniczenia zasięgu. Natomiast wydaje się, że w Komendzie Głównej Armii Krajowej, że także w polskim rządzie na uchodźstwie kompletnie nie zdawano sobie z tego sprawy. Patrzano na Ukraińców jako na sąsiadów, co było potężnym błędem i ta percepcja niestety powraca po dziś dzień. To jest cała ta szkoła Józefa Piłsudskiego, cała ta szkoła sanacyjnej pseudogeopolityki, która dzisiaj święci swoje pseudotriumfy w III Rzeczpospolitej. Brak myślenia w kategoriach narodowych. Przecież Roman Dmowski napisał kapitalny tekst pod tytułem Kwestia ukraińska. Ostrzegał przed państwem, pojawieniem się państwa ukraińskiego, przed nacjonalizmem ukraińskim. To była absolutne lekceważenie tego wszystkiego. Tacy ludzie jak Hołówko, tacy ludzie jak najbliżsi współpracownicy generalnie Józefa Piłsudskiego żywili cały czas jakieś fantasmagorie, jakieś cały czas iluzje, że można z Ukraińcami tworzyć wspólne państwo. No nie można, szanowni państwo. Nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, jak w 1935 roku kapitalnie pisał profesor świętej pamięci, profesor Felix Koneczny na łamach swojego wiekopomnego dzieła o wielości cywilizacji. Ukraińcy to nie jest ta sama cywilizacja co Polacy. No po prostu trzeba to zrozumieć. I dlatego to jest ten problem. Jeżeli istnieją dwie cywilizacje na terenie jednego państwa, przedstawiciele dwóch cywilizacji, to ta niższa cywilizacja zaczyna dominować. No tak jak w prawie Kopernika Grishama, prawda, że zły pieniądz wypiera lepszy. Następuje konflikt cywilizacji, zderzenie cywilizacji. I to jest to, z czym mamy do czynienia. Ta agresja obywateli Ukrainy na ulicach Warszawy, na ulicach innych miast, te podpalenia, o których mówiła niejaka Panczenko, zapowiadając terroryzm ukraiński w Polsce. Mamy do czynienia z terroryzmem ukraińskim. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Z szmuglem broni, z przemytem potężnym broni, a to będzie się nasilało z różnego rodzaju próbami sabotażu sieci wodociągowych, masowe podpalenia w Polsce. Teraz płoną lasy w powiecie Wołomińskim. Pytanie, kto za to jest odpowiedzialny? Przecież sprawy są zamiatane pod dywan. Marywilska 44, prawda? I tak dalej. Można byłoby długo, długo wymieniać. Co robi Panczenko? Przecież ma parasol bezpieczeństwa roztaczany przez amerykańskie służby specjalne. Jest nie do ruszenia przez lokalne służby bezpieczeństwa. Jest na programie stypendialnym Departamentu Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ktoś myśli, że tu wojsko amerykańskie uchroni Polaków od terroryzmu ukraińskiego, to się bardzo mocno myli. To się dopiero zdziwi, jak się zacznie terror indywidualny. Może nastąpi jakieś otrzeźwienie, ale moim zdaniem bardzo wątpliwe, dlatego że, jeszcze raz podkreślam, establishment III Rzeczpospolitej jest głęboko skorumpowany, jest głęboko umoczony w afery korupcyjne z oligarchami ukraińskimi, z ukraińskimi politykami, z ukraińskimi przedstawicielami służb specjalnych. Co więcej, powiem państwu, przedstawiciele polskich służb specjalnych, służb III Rzeczpospolitej są bardzo głęboko zblatowani z tamtejszymi oligarchami, oficerami służb. To jest potężny dzisiaj problem. Bez opcji zero w służbach specjalnych nie będzie tutaj żadnej polskiej racji stanu. Będzie koniec III Rzeczpospolitej. Koniec III Rzeczpospolitej. I w tej kwestii niewątpliwie interes mają i Niemcy, i Rosjanie, i Białorusini, i Ukraińcy, przez to rozumiem kręgi decyzyjne, bo władze III Rzeczpospolitej prowadzą tak bezmyślną politykę, no, która jest wielkim pośmiewiskiem po prostu w Europie. To, co jest określane mianem polskiej polityki wschodniej, co jakby personifikuje w sobie taki człowiek jak niejaki Kowal, no przecież to jest jedno wielkie pośmiewisko. To jest jedno wielkie pośmiewisko. No ale cóż, od III wojny północnej Polska nie jest w stanie wybić się na podmiotowość geopolityczną. Wynika to między innymi także z tego faktu, że poważne studia strategiczne, poważna geopolityka nie jest w Polsce uprawiana. Żadna uczelnia, żaden ośrodek państwowy, to już o Polskiej Akademii Nauk nawet nie wspomnę, nie prowadzi zaawansowanych studiów geopolitycznych. To wszystko jest propaganda antyrosyjska, to co jest robione na przykład w Akademii Sztuki, w niektórych, powiedziałbym, działach, czyli komórkach organizacyjnych Akademii Sztuki Wojennej, innych uczelni zajmujących się tematyką bezpieczeństwa międzynarodowego. Tam jest bardzo mocno wyczuwalna po prostu propaganda rusofobiczna, taka antyrosyjska, brak pogłębionych takich badań. Absolutnie, no polska nauka, jeżeli chodzi o studia strategiczne, zagadnienia geopolityczne jest, no myślę, że jakieś 50, a może nawet 100 lat za tym, co się dzieje na Zachodzie i także na Wschodzie, bo na Wschodzie bardzo mocno się rozwija. Zresztą jeżeli poczytamy dzieła tych myślicieli, tych pisarzy ukraińskich traktowanych przez nich samych jako wybitnych, dla nas to są najczęściej zbrodniarze albo po prostu geopolityczni przeciwnicy, to zobaczymy, że ten poziom, ten rozmach myślenia jest zupełnie inny niż w Polsce. W Polsce najczęściej, to zresztą widać gołym okiem po debacie w III Rzeczpospolitej, myśli się, w której orbicie wpływów być, na której klamce powiesić polskie bezpieczeństwo. Czy tej w Brukseli, czy tej w Berlinie, czy tej w Kijowie, czy tej w Waszyngtonie, czy tej w Moskwie. A czy może nawet w Tel Awiwie. Maciej Jowisz. Pytanie, czy Polska może być niebawem podzielona na trzy części? Pan wizjoner Jackowski to przewiduje. Jeżeli chodzi o trójpodział, to we wrześniu ubiegłego roku taki trójpodział przewidywał premier Viktor Orbán, premier Węgier, i dotyczyło to Ukrainy. Trójpodział, czyli Noworosja do Rosji, to co jest nazywane przez Rosjan Noworosją do Rosji, część centralna jako quasi niepodległe państwo ukraińskie orbitujące we wpływach rosyjskich z sojuszem z Rosją, no i to co jest określane jako ziemie zachodnie, czy też Galicja Wschodnia, czy Republika Zachodnioukraińska jako obszar takiej niestabilności, wylęgarnia szowinizmu ukraińskiego, mająca roszczenia terytorialne wobec państwa polskiego i tak dalej. Myślę, że ta wizja Viktora Orbána jest bliska prawdy, to znaczy to się może niestety zmaterializować. Magdalena Ewa H. Zajrzałam teraz na X. Co tam się odwala? No cóż, niektórzy mają tam teraz bardzo brutalne przebudzenie co do Ukrainy. Szkoda, że tak późno. No, szkoda, że tak późno, ale szanowni państwo, to nie jest tak, że można pojawiać się w mediach z ukraińską wstążką w klapie w 2022 roku, a później w 25 czy w 26 nagle mówić, że jest się przeciwko kultowi UPA. Kult UPA, kult OUN, kult Bandery, kult Szuchewycza jest od początku istnienia państwa ukraińskiego. Jeżeli ktoś myśli w sposób tak krótkowzroczny, jeżeli ktoś uprawia politykę reaktywną, czyli jest jak chorągiewka, jak zawieją nastroje społeczne, to znaczy, że się nie nadaje na polityka. To znaczy, że się nie nadaje na polityka państwa, które chciałoby być podmiotem geopolitycznym. To znaczy, że nie potrafi przewidywać w kategoriach 5 najbliższych lat. A tak jak powiedziałem, w geopolityce ustalamy, to jest takie twarde ustalenie, które wynika z doświadczenia historycznego, że myślenie w kategorii dekady, w sensie strategicznym, w sensie planowania strategicznego, to jest absolutne minimum, aby być podmiotem geopolitycznym jako państwo średnie. Nie żadne mocarstwo, broń Boże. Jako zwykłe państwo średnie, aby być podmiotem geopolitycznym, trzeba umieć przewidywać, myśleć w kategoriach dekady naprzód. Kraje, które chcą mocarstwami regionalnymi bądź globalnymi, oczywiście myślą w kategoriach pokolenia bądź kilku pokoleń. Pokolenie to 25-30 lat, tak się szacuje. Tak myśli Rosja, Chiny myślą w znacznie dłuższej perspektywie, Stany Zjednoczone też w perspektywie pokolenia. W związku z tym, tu jest potężny problem. Jest to oczywiście brutalne przebudzenie, ale jak czytam, nie będę teraz rzucał nazwisk, ale czytam wielu publicystów, ja chyba pamiętam tych publicystów, to są ci sami, którzy atakowali moją skromną osobę w roku 2023, 2024, którzy etykietowali mnie w najróżniejszy możliwy sposób charakterystyczny dla propagandy ukraińskiej, i mówili, że nie wolno mówić, to nie nasza wojna, bo trzeba wspierać Ukrainę, bo jak nie będziemy wspierać Ukrainy, to ruskie czołgi będą przy granicy z Polską. I ta prymitywna propaganda jest cały czas powtarzana. Obecnie jednym z takich ludzi, którzy ją powtarzają, jest pan Wewiór, to jest rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Całkiem niedawno, zresztą mówiłem o tym na swoim kanale, powtarzał, że musimy wspierać Ukrainę, bo rzekomo jak nie będziemy wspierać, to rosyjskie czołgi będą przy granicy z Polską. No oczywiście to jest prymitywna propaganda obliczona dla tych, którzy nie wiedzą, jak wyglądają granice państwa polskiego i z kim Polska graniczy. Wiemy doskonale, że rosyjskie czołgi są od samego początku istnienia Federacji Rosyjskiej przy granicy z Polską i nie tylko zresztą czołgi, także broń jądrowa i żadne wspieranie Ukrainy tutaj niczego nie zmieni. Natomiast na pewno zmieni to, że oprócz dwóch państw, z którymi jesteśmy skonfliktowani, wyrośnie jeszcze trzecie, które i tak jest budowane na korzeniu antypolskim, a dodatkowo będzie dzisiaj jedną z dwóch najsilniejszych armii Europy. Już jest jedną z dwóch najsilniejszych armii Europy. I to jest potężny problem, bo granica polsko-ukraińska jest dramatycznie słabo broniona. Dramatycznie słabo. Zresztą, nawet gdyby tam był mur, nawet gdyby tam był płot, telemetria i wszystkie inne możliwe zabezpieczenia, to jest kilkumilionowa rzesza obywateli Ukrainy na terenie państwa polskiego. Obecny szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pan pułkownik Syrysko, powiedział, że to jest 2 miliony ludzi rosyjskojęzycznych. Samych rosyjskojęzycznych. Dodajmy do tego jeszcze ukraińskojęzycznych. 1% tych ludzi niech będzie nastawiony antypolsko. 1%. Niech będzie 0,1% zawerbowana przez obcy wywiad. I już są potężne problemy. Dywersanci, sabotażyści jednokrotnego użytku, czy też tak zwani niskobudżetowi, budżetowa agentura, niskokosztowa, to jest jedna sprawa. Ona super działa w takiej, powiedziałbym, w takim obszarze odciągania kontrwywiadu państwa gospodarza od tych ważniejszych celów. Wiadomo, że dzisiaj ABW w dużej mierze koncentruje się na łapaniu podpalaczy, łapaniu tych, co tam gdzieś fotografują Jasionkę, fotografują tory kolejowe, którzy próbują przemycać różnego rodzaju ładunki, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, że działają tutaj potężne rezydentury wywiadu nielegalnego. I początek niestety potężnych problemów, łącznie z widmem nawet, niestety wojny domowej, dopiero przed nami. To jest wariant, którego absolutnie nie można wykluczyć. Posłuchajcie Państwo, co mówi generał Marek Boroń, generał policji, inspektor generalny policji, komendant główny, który mówi o tym, że czeka nas sytuacja gorsza niż była w latach 90. po wojnie na Bałkanach. Skala przemytu, skala przemocy, skala ludzi zradykalizowanych. A przecież, dlaczego powiedziałem o tym potężnym błędzie prezydenta Karola Nawrockiego? Dlaczego wprowadził abolicję, czy podpisał ustawę abolicyjną dla najemników z Polski, polskojęzycznych najemników pochodzenia polskiego, którzy walczyli w siłach zbrojnych Ukrainy, czy w różnych dziwnych tam formacjach, takich jak Ajdar, Azow i tak dalej. Przecież ci ludzie, każdy z nich, każdy jeden najemnik z Polski miał kontakt z obcymi służbami specjalnymi. Tu nie ma żadnych wyjątków. Każdy, kto pojechał do tak zwanego Legionu Międzynarodowego i tak dalej, miał kontakt. Nie wiem, oczywiście ci najmniej inteligentni, ci najgłupsi, mówiąc wprost, nawet sobie nie zdawali sprawy, że rozmawiają z ludźmi z ukraińskich służb specjalnych, że są wpisywani na listę kontaktów operacyjnych. Natomiast jest część z tych ludzi, która jest dalej wykorzystywana już po powrocie do Polski, jest operacyjnie wykorzystywana przez ukraińskie służby specjalne. Ci ludzie nawet często nie zdają sobie z tego sprawy. Mają dziewczyny z Ukrainy, mają kontakty towarzyskie i są różne prośby, żeby zrobić to czy tamto, niewinne przysługi. W ten sposób wchodzą w to wszystko. Mówi się bardzo wiele o kwestiach kryptowalut, o tym, jak rosyjskie służby specjalne werbują i przekazują wynagrodzenie i tak dalej. No jasne, że tak. Oczywiście, że tak. Tak się dzieje. A co, ukraińskie nie działają w branży kryptowalut? Nie werbują? Nie opłacają agentury w Polsce? No bądźmy poważni. Bądźmy poważni. Skala jest potężna problemu. Skala problemu jest potężna na własne życzenie decydentów państwa polskiego, na własne życzenie ludzi, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość i na Platformę Obywatelską. Dokładnie to jest awers i rewers tej samej monety, dokładnie to samo. To jest sprowadzanie Polski z przedmiotu do miejsca na mapie. Polska nie jest żadnym podmiotem, nie jest nawet już przedmiotem geopolityki. Stała się miejscem na mapie, w którym rywalizują mocarstwa przy absolutnej bierności służb państwowych, które są tylko reaktywne. No mogą jechać, jak mają zgłoszenie w sprawie podłożenia ładunku na torach, albo mogą sobie jechać. Ale prawda jest taka, że nie ma żadnej współpracy realnej między polskimi a ukraińskimi służbami, bo gdyby była, to ci śmieszni zamachowcy spod Garwolina byliby zatrzymani. a oni sobie bez problemu wyjechali przez Białoruś, granicę polsko-białoruską, która ma być rzekomo strzeżona. No bądźmy poważni. Przy okazji zdążyli jeszcze zostawić telefony komórkowe na miejscu, tak? No, to już wiemy, wiemy o co chodzi. Robert G. Galileusz. Czy po ostatnich wrogich aktach ze strony Zełenskiego polskie władze wreszcie się przebudzą i dostrzegą, że największym wrogiem Polski historycznym, strategicznym i gospodarczym jest Ukraina? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Dlaczego? Dlatego, że Zełenski występował przeciwko państwu polskiemu na jesieni 2023 roku na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pokazywał Polskę z jak najgorszego punktu widzenia. I co? I nic. 47, 48 już teraz pakietów pomocy wojskowej na Ukrainę. Rozbrojenie wojska polskiego. Nasycenie państwa polskiego obcą agenturą. I co? I nic. Można sobie pogadać na X-ie. Ja pamiętam tych wszystkich, którzy dzisiaj tak gardują przeciwko Zełenskiemu. Ja pamiętam, co mówili w 23. Mam zabezpieczone screeny, mam materiały na ten temat. Mam materiały na temat tych, którzy obnosili się ze wstążkami ukraińskimi w klapie. Jak gardłowali, jak mówili, że nie wolno przypominać Wołynia, nie wolno mówić o rzezi wołyńskiej, nie wolno przypominać, bo i tak dalej, i tak dalej. Przecież ci ludzie przyzwalali na rozwój neonazizmu i neobanderyzmu na Ukrainie. Ci wszyscy, którzy piętnowali polskich patriotów, którzy powoływali się na Romana Dmowskiego, na jego kwestię ukraińską, którzy mówili, że nie należy wspierać bezwarunkowo Ukrainy, że nie należy się w ogóle mieszać w konflikty na terenie poradzieckim, że to nie jest nasza wojna, byli piętnowani i etykietowani. No nie starczyło materiałów, nie starczyło dowodów, na żadne, prawda, jakieś poważniejsze sprawy, ale szykanowani byli ludzie, wyrzucani z pracy. To trzeba przypominać. Tego nie wolno zapominać. Pytanie oczywiście, co dalej, bo wybory wyborami, natomiast prawda jest taka, że, szanowni państwo, no cóż, powiem to otwarcie. Trzeba się przygotowywać do samoobrony. Nie wolno dopuścić do powtórki z Wołynia. Trzeba się przygotowywać do samoobrony, dlatego zachęcam Państwa do zapisywania się do klubów strzeleckich. Wszystkie osoby, które są niekarane za przestępstwa popełnione umyślnie, wszyscy ci, którzy są zdrowi psychicznie, powinni starać się o pozwolenie na broń i szkolić się. Po prostu szkolić się. Żadne Wojsko Polskie nie wyszkoli tutaj do takiej samoobrony. Żaden kurs jednodniowy nie wyszkoli. Trzeba po prostu iść do klubów strzeleckich. Są liczne kluby, gdzie można tanio strzelać, a nawet strzelać za darmo, takie jak braterstwo.eu. Można sobie tam wejść, zobaczyć. Procedura jest prostsza niż uzyskanie prawa jazdy. Obecnie uzyskać pozwolenie na broń jest łatwiej niż uzyskać prawo jazdy kategorii B. Łatwiej i taniej, krótko mówiąc. I to jasna sprawa. No, czas się szkolić, obywatele. Czas się szkolić, obywatele, czas się wziąć za siebie, czas się przygotowywać do samoobrony narodowej. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Oskar Hechowski, w obecnej sytuacji geopolitycznej, jakie są główne determinanty i działania, które pozwolą państwu polskiemu na sukcesywne i z osiągnięciem jak najmniejszych strat wyjście z dzisiejszej sytuacji? No właśnie, no to tak, oprócz akcji samoobrony ludności polskiej, trzeba jasno powiedzieć, tym wszystkim mądralom, tym wszystkim redaktorom, których ja nazwiska doskonale pamiętam, którzy tak pluli na hasło "to nie nasza wojna", którzy dzisiaj tak z takim oburzeniem mówią o korupcji na Ukrainie, o kulcie UPA OUN, tak jakby nie widzieli tego, co się przez ostatnie ponad 30 lat działo na Ukrainie. Nie widzieli. Nie widzieli odznaczeń dla Juszczenki, nie widzieli odznaczeń dla Poroszenki, nie widzieli tego, że Bandera w 2010 roku został bohaterem Ukrainy. Tego nie widzieli. Nie widzieli tego, że w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego we Lwowie, na Ukrainie były wznoszone te hasła banderowskie, tak? Tego nie widzieli. Nie widzieli oznaczeń, które nosił Zełenski na dresie podczas odbierania Orderu Orła Białego w 2023 roku. I teraz mówią, że trzeba zaostrzyć relacje z Ukrainą, tak? Czyli co? Na wschodzie trzech wrogów, zdaniem tych, tych dyżurnych komentatorów? No przecież to jest szaleństwo. Fatalne relacje z Niemcami, fatalne, tragiczne relacje z Białorusią, tragiczne, jeszcze tragiczniejsze relacje z Rosją i jeszcze tragiczne z Ukrainą. No to jest przepis na rozbiór, czy na rozbiory. Trzeba jasno powiedzieć. Zobaczycie Państwo, wspomnijcie moje słowa. Tak jak mówiłem w 2022 roku, tak jak mówiłem w 2023, że Ukraina zwróci się przeciwko Polsce, że Polska będzie chłopcem do bicia dla ukraińskich oligarchów, dla ukraińskich władz, dla władz w Kijowie, tak mówię od samego początku, że jedyną zaporą przed banderyzmem, jedyną realną pomocą przed ukraińskimi szowinistami nie jest żadna Unia Europejska. Nie są żadne Niemcy. Tylko i wyłącznie Federacja Rosyjska. I mówię to z pełną odpowiedzialnością i można mnie etykietować dowolnie. Mówię to jako polski patriota. Nie ma żadnej innej realnej zapory. Polska samodzielnie, Polska i Polacy nie poradzą sobie z banderyzmem. Bo już próbowali. Z szowinizmem ukraińskim nie poradziła sobie Druga Rzeczpospolita, nie poradziła sobie Armia Krajowa, nie poradziło sobie Polskie Państwo Podziemne. To jak to wiemy z historii. Jeżeli ktoś się dzisiaj łudzi, że dalsze przymykanie oczu na czerwono-czarne flagi, na kult zbrodniarzy na narodzie polskim doprowadzi do czegokolwiek dobrego, to jest po prostu albo głupcem, albo zdrajcą. Jeżeli ktoś myśli, że rozbrojone Wojsko Polskie, że społeczeństwo konsumpcyjne dzisiaj sobie w Polsce poradzi z ludźmi zaprawionymi w boju, z milionem ludzi przeszkolonych na Ukrainie, z tysiącami operatorów dronów, z ludźmi przywykłymi do zabijania na froncie i z tym sobie mają poradzić, za przeproszeniem, panie policjantki z oddziałów prewencji czy, prawda, z patroli drogówki, no to jest naiwne. To jest naiwne i myślę, że dzisiaj wielu tych czołowych publicystów nie przyzwala w ogóle na taką myśl, że normalizacja relacji z Rosją, że porozumienie z Rosją przeciwko szowinizmowi ukraińskiemu. Ale myślę, że za jakiś czas, myślę, że dopiero potrzeba jeszcze większego wstrząsu. Bo jakby nadanie imienia band UPA wojskom specjalnym Ukrainy, czy też jednym z centrum tych wojsk specjalnych, Centrum Północ, to jest, można powiedzieć, dopiero początek. Jak się rozwinie terroryzm ukraiński w Polsce, to się nagle ktoś obudzi. Dopiero się obudzą ci wszyscy publicyści, którzy tak krytykowali między innymi mnie za koncepcję polityki wielowiektorowej, za koncepcję normalizacji z Rosją. I wtedy będą lamenty, wtedy będą płacze, będzie chodzenie po prośbie do ambasady rosyjskiej, jeżeli ta ambasada jeszcze w ogóle będzie. Ale będzie wtedy już bardzo późno i cena normalizacji z Rosją będzie bardzo, bardzo wysoka. Pytanie, czy w ogóle Polaków będzie stać na zapłacenie tej ceny za 2 lata na przykład, jeżeli będzie odciągana w czasie normalizacja relacji z Rosją. To najmądrzejsze, co może zrobić dzisiaj prezydent Karol Nawrocki, żeby odpowiedzieć Ukraińcom, to jest przyjęcie oryginałów listów uwierzytelniających od ambasadora Georgija Michno. To jest najmądrzejsza rzecz, którą mógłby zrobić dzisiaj prezydent Karol Nawrocki, ale obawiam się, że mając przy boku ministra Marcina Przydacza i w BBN-ie generała Andrzeja Kowalskiego, będzie to bardzo, bardzo trudne. Idziemy dalej z odpowiedziami na pytania. Szanowni Państwo, serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję użytkownikowi R.Robal za wsparcie, dziękuję wszystkim Państwu za to, że jesteście. Około 2000 osób na żywo. Dziękuję za Państwa wsparcie, dziękuję za to, że Państwo zamawiacie książkę napisaną dla Państwa z okazji jubileuszu 10-lecia podcastu geopolitycznego. Przypomnę, ta książka jeszcze jest dostępna już nie w przedsprzedaży, już w normalnej sprzedaży, tomaszcukiernik.pl, strona internetowa tomaszcukiernik, pisane razem.pl. U kolegi Tomasza można zamawiać tę książkę, a oficjalna premiera, ogólnopolska premiera, warszawska premiera w stolicy naszego kraju, w Warszawie, jak wspomniałem, 14 czerwca w niedzielę o godzinie 18:00 w restauracji Przyjaciele przy ulicy Wilczej 58A. To dobra okazja, żeby się spotkać, aby uczcić te 10 lat rozmów o Polsce, o zmieniającym się świecie, ale porozmawiać też o przyszłości, o tych zagrożeniach, które dzisiaj są, także serdecznie Państwa zapraszam. Wiem, że w Warszawie sytuacja jest trudna, jeśli chodzi o sytuację uliczną, że tak powiem, i różne dziwne diaspory, które tutaj pozjeżdżały, ale mimo to zapraszam Państwa do stolicy na premierę tej książki Geopolityka Świata Wielobiegunowego. Będzie o czym rozmawiać. Kto nie może z Państwa być obecny 14 czerwca, serdecznie zachęcam przed telewizory, przed komputery, przed smartfony. Będzie transmisja na żywo dzięki uprzejmości, dzięki wsparciu telewizji PS, czy kanału na YouTubie PSTV, kolega Piotr Szlachtowicz, kolega Mirek, tutaj będą też zabezpieczać to wszystko technicznie. Kto z Państwa będzie miał taką możliwość, taką chęć i gest, można wesprzeć produkcję tego sygnału na żywo, będzie w opisie, w komentarzu do tego filmu link do zrzutki, tak aby wesprzeć tutaj kolegów, którzy technicznie będą prowadzić transmisję na żywo, aby ją robić na jak najwyższym poziomie. Myślę, że będzie bardzo ciekawa dyskusja, bardzo ciekawa debata, goście specjalni, także no będzie się działo. Jeszcze raz zapraszam, 14 czerwca bieżącego roku, niedziela, 18:00, restauracja Przyjaciele w Warszawie, Wilcza 58A. A ja idę dalej z Państwa pytaniami. Dariusz Sroczyński, czy zmiana polityki wobec Ukrainy będzie możliwa tylko po nowych wyborach parlamentarnych w Polsce? Ja nie wiem, czy będzie możliwa ta polityka nawet po nowych wyborach parlamentarnych w Polsce, czy niepotrzebny będzie większy wstrząs w Polsce. Z ostrożności procesowej, z uwagi na ograniczenia prawne, nie mogę powiedzieć o wszystkim, co mógłbym albo co chciałbym powiedzieć, to jest oczywiste. Nie mogę także powiedzieć o wielu rzeczach z uwagi na algorytmy YouTube'a, z uwagi na ludzi, którzy tylko czyhają na jakieś potknięcie, aby zgłosić to do YouTube'a i aby kanał zniknął z tego serwisu. Natomiast oczywiste jest, że wśród tych partii wiodących okrągłostołowych jest cała masa ludzi zblatowanych przez afery korupcyjne, przez powiązania z wschodnimi i zachodnimi służbami specjalnymi, z izraelskimi służbami specjalnymi. To nie jest takie proste. Jasne, że warto wpuścić nowe powietrze, nowych ludzi do parlamentu. Ludzie tacy jak Jarosław Kaczyński, ludzie tacy jak Donald Tusk, to są najgorsze twarze tej III Rzeczpospolitej. To są synonimy upadku III Rzeczpospolitej. Synonimy tego wszystkiego, co widzimy także w relacjach z Ukrainą, czyli absolutnego poddaństwa, absolutnej uległości. No, nie mamy chyba co do tego żadnych wątpliwości, że to, co dzieje się od kilku dekad w Polsce, to jest absolutna uległość, absolutne poddaństwo. Zresztą sam Jarosław Kaczyński jeszcze w 23 roku mówił o tym, że nie należy stawiać Ukrainie żadnych wymagań. To jest ten polityk, który doprowadził do polityki otwartych drzwi. No, Morawiecki oczywiście jako premier powinien podlegać pod Trybunał Stanu, ale również Jarosław Kaczyński powinien pójść pod Trybunał Stanu za to, co się wydarzyło w latach 22-23, czyli otwarcie drzwi na przestrzał dla Ukraińców i polityka na kolanach prowadzona przed władzami w Kijowie. Idziemy dalej. Bardzo dużo Państwa pytań, rozumiem, że to wywołuje emocje, dlatego dzisiaj, szczerze powiedziawszy, nie planowałem dzisiaj wieczoru, planowałem go na jutro, ale wiem, że prosiliście Państwo, jest bardzo, bardzo dużo tych pytań, tych próśb o komentarz, o reakcję. Państwo zdajecie sobie sprawę, że ja od wielu, wielu lat mówię to samo i jeżeli chodzi o Polskę, o geopolitykę, ja nie muszę zmieniać zdania, tak jak to robi Jacek Bartosiak. No przecież to jest oczywiste, że Jacek Bartosiak zrobił już takie podwójne, potrójne salta w swoich poglądach, że dzisiaj trudno mu się zachować i z tego, co widziałem, to chyba raczej milczy. Pan Budzisz, pan Bartosiak raczej milczą w mediach, nie odzywają się, no bo przecież jak wyglądają w kontekście tego, co robi Zełenski, tego, co robią oligarchowie ukraińscy, tego, co robią neobanderowcy na Ukrainie, ich postulaty. Z jaką Ukrainą mamy robić jakikolwiek sojusz, o którym mówi Bartosiak? Z banderowską Ukrainą czczącą morderców polskich kobiet? I ten człowiek się mieni inteligentem z Żoliborza? Szanowni Państwo, bądźmy poważni. Bądźmy poważni. Pamiętacie Państwo tę cenzurę, którą wprowadził Krzysztof Stanowski? Miała być debata Bartosiak-Sykulski o polskiej polityce zagranicznej, o geostrategii państwa polskiego. Ocenzurowano mnie. Mimo, że doskonale wiedziano, że będę mówił o alternatywach dla państwa polskiego, o bezdziałanie właśnie pod kątem antyrosyjskim. Pod kątem antyrosyjskim. No to właśnie widzimy. A przecież wiemy doskonale z tekstów źródłowych, z konkretów, że banderyzm był budowany i jest budowany na korzeniu antypolskim. Jeszcze raz podkreślam, polecałem tutaj Państwu zresztą te książki doktora Michała Siudaka. To nie są jakieś prace publicystyczne, to nie jest jakiś luźny komentarz. To są naprawdę poważne opracowania źródłowe, tłumaczenia z języka ukraińskiego, między innymi to między eugeniką i swastyką ukraiński nacjonalizm w tekstach źródłowych, pokazanie na jak wielkim, na jak agresywnym korzeniu antypolskim budowana jest współczesna tożsamość narodowa Ukraińców. Domson 6. Zdaje pan sobie sprawę z tego, że ludzie o korzeniach ukraińskich są prokuratorami, sędziami, urzędnikami i tym podobne. Jak możemy rozwiązać ten problem i dokonać debanderyzacji w sektorze publicznym? Ja wiem, że są nawet wiceministrami nauki i szkolnictwa wyższego, europosłami, policjantami i tak dalej, zdaję sobie sprawę, że są nawet oficerami służb specjalnych tacy ludzie pochodzenia ukraińskiego, w których domach żywa była nienawiść do Polaków. Jeszcze raz podkreślam, bez współpracy z Rosją, bez zacieśnienia współpracy antybanderowskiej nie ma możliwości poradzenia sobie z tym problemem. Historia świadczy o tym, że nie poradziła sobie z tym problemem II Rzeczpospolita, nie poradziło sobie Polskie Państwo Podziemne, nie poradziła sobie Armia Krajowa. Kiedy oficer Armii Krajowej pojechał rozmawiać z przywódcami, z jednym z przywódców band UPA, to został rozerwany końmi, co zostało zresztą uwiecznione i w licznych wspomnieniach, i nawet w filmie Wołyń w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, tak? Bez współpracy z Rosją, niech sobie każdy w ogóle wybije z głowy to, że Polska ma jakieś siły dzisiaj, żeby się przeciwstawić tym wpływom, które przesiąknęły nie tylko tkankę narodową, ale całe instytucje państwowe III Rzeczpospolitej. To jest niestety, ja sobie zdaję sprawę, że mówię rzecz nawet niepopularną i politycznie niepoprawną, nawet w tych kręgach, które dzisiaj dostrzegają błędy ostatnich lat. Natomiast no poczekajmy, moim zdaniem terroryzm ukraiński będzie się rozwijał na terytorium państwa polskiego. Nie mam co do tego żadnych złudzeń, żadnych, szanowni państwo. Terroryzm ukraiński będzie się rozwijał i przyjdzie taki moment, w którym nastąpi dopiero albo obudzenie się, przebudzenie się narodu, albo rozpaczliwa chęć ratunku i dopiero zwrócenie się w kierunku Rosji z prośbą o pomoc. Ale może być za późno, albo ten rachunek może być bardzo, bardzo wysoki. Dziękuję użytkowniczce Amelia Daszek za wsparcie. Także tutaj zapowiedź, że pani będzie chyba na marszu, z tego co rozumiem, także czy na promocji książki, na jedno i drugie zapraszam. I na promocję książki 14 czerwca i oczywiście na marsz 4 lipca. Hajjub 1976. Co pan sądzi o NAI i zagadnieniach związanych z cybernetyką? Może jako kraj powinniśmy pójść w tę stronę i zacząć od edukacji całego narodu, byśmy wiedzieli, kto i kiedy nami steruje. Jestem zwolennikiem pluralizmu metodycznego. Uważam, że socjocybernetyka jest ważnym narzędziem, potrzebnym. Kiedy byłem kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu geopolityki i geostrategii, wprowadziłem do programu taki przedmiot jak socjocybernetyka, który prowadził pan profesor Mirosław Sułek, to jest taki, można powiedzieć, badacz ze szkoły profesora Mariana Mazura. Jak najbardziej jestem pozytywnie tutaj nastawiony, natomiast to nie jest tak, że socjocybernetyka, czy cybernetyka, czy geopolityka to jest jakiś wytrych, który otwiera wszystkie drzwi. W pewnych konkretnych zastosowaniach ta metodyka ma swoje zastosowanie, bardzo istotne, natomiast to nie jest tak, że to jest jakiś święty graal racji stanu. Tak? Tak to nie wygląda. Idziemy dalej, szanowni państwo, jest dużo, dużo tematów i użytkowniczka Renata Cygan. Bartosiaki komentują zawsze tydzień po wydarzeniach. Musi kolaudować swoje materiały. Andrzej Lesiak. Czy zna pan książki pana Prusa na temat banderyzmu? Tak, znam. Idziemy dalej. Dużo, dużo dyskusji, bardzo się cieszę. Łukasz QX5GZ. Dobry wieczór, panie doktorze. Co może powiedzieć pan o rosnącym poparciu dla niemieckiej partii AfD i jej planach rewizji ziem zachodnich? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Ja wielokrotnie mówiłem o tym, wielokrotnie ostrzegałem przed tym, o czym inni boją się nawet pomyśleć, a co dopiero powiedzieć. Ja wiem, że w kręgach, nazwijmy to, opozycyjnych jest wiele, wiele takich głosów, że tutaj trzeba z AfD rozmawiać, bo AfD chce Europy ojczyzn i tak dalej, a nie chce federalnej Europy. No tak, oczywiście, że tak, tylko że AfD ma bardzo bliskie relacje z politykami ukraińskimi, z ukraińskimi oligarchami, o czym się mało w Polsce mówi. Ludzie z AfD są bardzo blisko zblatowani z kręgami, nazwijmy to, oligarchicznymi w Rosji. Zresztą dialog petersburski został już odświeżony i to, że tak powiem, działaniami polityków z SPD i z CDU, CSU, więc AfD byłaby tylko ukoronowaniem tego wszystkiego. Moim zdaniem prędzej czy później politycy, którzy dzisiaj są w AfD, będą w koalicji rządzącej Niemcami. Czy to będzie jako AfD, czy się zmieni szyld, czy pod tym szyldem, ale myślę, że prędzej czy później oczywiście, że będą. Będą chcieli powrotu do business as usual z Rosją. To jest naturalny trend w Niemczech, w niemieckich służbach specjalnych, to jak wzrosły agresywne działania BND na terenie państwa polskiego, jak zbliżyły się Niemcy i Ukraina w przeciwdziałaniu przeciwko Polsce, to jest tylko kwestia czasu. Politycy III Rzeczpospolitej robią wszystko, aby stworzył się taki czworokąt. Niemcy, Rosja, Białoruś, Ukraina przeciwko Polsce. A pewnie jeszcze i Litwa by do tego dołączyła. Absolutnie wszystko. To jest modelowe działanie polityków PO-PiS-u czy KO-PiS-u. Dokładnie tak. Nie wiem, jakie są intencje tych polityków, ale efekt jest taki, jak mówię. Tworzy się koalicja antypolska. Tworzy się ewidentnie geopolityczna, a powiedziałbym nawet już geostrategiczna koalicja antypolska. Jeżeli ja dzisiaj, szanowni państwo, wchodzę w media społecznościowe i czytam wśród ludzi z pierwszych stron gazet, że trzeba się szykować, że na wschodzie wśród przeciwników Polski oprócz Rosji i Białorusi będzie także Ukraina, no to nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. Naprawdę. Nie, ci ludzie naprawdę nie wiedzą, co już wypisują. Przecież to jest samobójstwo. Przecież ta polityka realizowana przez III Rzeczpospolitą to jest wypisz, wymaluj, polityka samobójcza. No ja się nie dziwię, że wielu niemieckich strategów, takich jak Karl von Clausewitz, wyśmiewało się z Polaków, że Polacy nie potrafią myśleć strategicznie i dlatego nie zasługują na swoje państwo. Tak pisali niemieccy strategzy w XIX wieku. I patrząc na to, co dzisiaj wypisują różnego wszelkiej maści decydenci, dziennikarze, czołowi publicyści, no naprawdę, to żałość bierze. Żałość bierze. Ci ludzie nie potrafią myśleć na rok do przodu, na miesiąc do przodu, a co dopiero na dekadę, o której powiedziałem. Spójrzcie państwo na moją książkę z 2018 roku Geopolityka, Bezpieczeństwo Polski. Spójrzcie na moje debaty z Jackiem Bartosiakiem, kiedy mówiłem o opcji kontynentalnej, o potrzebie porozumienia z Rosją, z Białorusią, o potrzebie normalizacji relacji, o potrzebie włączenia Polski w nowy jedwabny szlak, zbliżenia się z Chinami, polityce wielowektorowej. Mówię to od wielu, wielu lat. Mówiłem o pułapce Kindlebergera w 2017 roku. Mówiłem o tym, że Amerykanie będą się wycofywać z Europy, zanim to było modne. Mówiłem o tym, że nie będzie żadnej wojny pełnoskalowej na Ukrainie, że nie będzie żadnej powszechnej mobilizacji rosyjskiej, ataków dekapitacyjnych, zniszczenia ulicy Bankowej na Ukrainie, nie będzie przecinania linii zaopatrzenia, że to będzie wojna ograniczona. A pełnoskalowa to co najwyżej oczywiście kradzież może być pieniędzy dawanych na pomoc Ukrainie. To się wszystko sprawdziło. Absolutnie się to wszystko sprawdziło. Natomiast zdaję sobie sprawę, że jestem wołającym na puszczy. Kiedy mówiłem, że to nie nasza wojna, byłem wyśmiewany, byłem wyszydzany, byłem etykietowany i szykanowany przez władze III Rzeczpospolitej na czele z rzecznikiem ministra koordynatora służb specjalnych, panem Żarynem, czy przez samym premierem Donaldem Tuskiem, który w 2024 roku napiętnował mnie publicznie w programie Moniki Olejnik.nadi, w programie Fakty po faktach. Natomiast okazuje się, że wszystko to, co mówiłem w ciągu ostatnich lat, jest prawdą. I moje recepty były prawdziwe. Ja nie muszę zmieniać zdania co miesiąc czy co roku, jak Jacek Bartosiak. Bo opcja kontynentalna, wakaryzm, polityka wielowektorowa i normalizacja relacji z Rosją i Białorusią, doktryna zero wrogów wśród sąsiadów i wszystko to, co zresztą Państwu mówię i co podsumowałem w tej skromnej książce Geopolityka Świata Wielobiegunowego, to wszystko zachowuje swoją aktualność. Dlatego cieszę się, że Państwo oglądacie, słuchacie podcastu geopolitycznego. Dziękuję za każde Państwa wsparcie, dziękuję za to, że Państwo kupujecie książkę, dziękuję za wpłaty na Buy Coffee. Dziękuję za wpłaty przez PayPal, wpłaty bezpośrednie, wpłaty na zrzutkę, przystępowanie do programu partnerskiego na YouTubie, wsparcie okazywane tutaj na czacie, ale także wsparcie werbalne, dobre słowo. Dziękuję Państwu, bo jak Państwo widzicie, wzmaga się próba skłócania Polaków. Wzmaga się to na różnych szczeblach, od tych najwyższych, aż po te najniższe. I musimy sobie zdawać sprawę, że to jest krecia robota robiona z zewnątrz, ale także robiona przez niestety tych mniej ogarniętych, tych słabszych intelektualnie rodaków, którzy dają się wpuszczać w różne, podpuszczać w różnego rodzaju właśnie prowokacje, intrygi, próbują rozbijać środowiska, jedność Polaków. Nie dajmy się podzielić. Nie dajmy się podzielić. Szanowni Państwo, do zobaczenia 14 czerwca bieżącego roku o 18:00 w Warszawie przy ulicy Wilczej 58A w restauracji Przyjaciele na ogólnopolskiej premierze mojej najnowszej książki. Spotkanie z okazji 10-lecia podcastu geopolitycznego. Do zobaczenia także 4 lipca bieżącego roku o 15:00 na Placu Trzech Krzyży na Marszu Pamięci Ofiar Ukraińskiego Ludobójstwa na Narodzie Polskim. Na dzisiaj Państwu już serdecznie dziękuję. Było nas ponad 2000 osób na żywo. Życzę Państwu dobrej, bezpiecznej, spokojnej nocy.